bardzo bym prosił o telefon do mnie, ja pokażę, o co mieszkańcom chodziło, bo ja przypuszczam, że Bernarda przyjechała i nie za bardzo wiedziała, co nas kocham tym zrobić. Proszę również, aby wrócić się do dokumentu powiatowego o ustawienie stawu na ulicy Szczelikowej w rejonie cmentarza na Piastkach. Rozwijanie prędkości wszyscy kierowcy praktycznie bardzo duża. Niedawno było wypadek samochód jechał na cmentarz przez ogrodzenie. Również mam pytanie. Ulica Szczelikowa od ulicy Katowickiej do przejazdu kolejowego. Myśmy to kiedyś już przygotowywali. Mapki gruntów, które są własnością gminy, a które są prywatne. Chodzi o rejon dawnego szybiku wentylacyjnego. Chciałem się upewnić, czy to jest własność gminy, czy przekazują się w uszkórki. A więc to dobry bałagan od szeregu lat, a jest to ta pamięć wjazdowa. Na wioski taka wizytówka. Trzelaci, no i ten teren należało w jakiś sposób uporządkować. To jest dawne szybik na ulicy Szybikowej koło Krzyża. Tak jak jest odbudowiec na piaski, ulicą Szybikową. Tak, po połowie historii. I to byłoby wszystkie moje zapytania. Dziękuję.
To wszystkie zapytania pana radnego. Dziękuję uprzejmie. Kolejną osobą z grona radnych zapisanych do interpelacji to pan radny Andrzej Mędrek. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, wysoka rada. Chciałem spytać o uzupełnienie ubytków w drodze dojazdowej do przedszkola nr 4. A mieszkańcy interweniowali w tej sprawie w okresie jesieni, kiedy nie dało się tą drogą przejść, bo tam ta woda stała i nie dało się przejść. Ta interpelacja była zgłaszana w październiku, do tej pory środki nie są uzupełnione. Chciałem spytać, kiedy ten problem zostanie rozwiązany. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejny radny zapisany w interpelacjach to pan radny Andrzej Świątek. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, chciałem, że tak powiem, zwrócić uwagę na fakt, iż pan przewodniczący nie obserwuje sali przed przyjęciem porządku. Łączyłem się kilka razy. Chciałem po prostu złożyć wniosek o zmianę porządku. Niestety pan przewodniczący pan to w ogóle nie pyta. To po pierwsze, bo ja chciałem też się odnieść do wprowadzenia tej uchwały dzisiaj. Dlaczego ona jest uchwały dotyczącej oczywiście wypłaty do wody. Uważam, że to pana w ogóle ta projektem uchwały nie być dyskutowane na komisjach i Rady Miasta, do tego powinniśmy znaleźć się w razach Rady Miasta. No oczywiście potwierdza się ten niepokój niektórych radnych, że te zmiany zarządzania w malutkim zakresie dostawy wody i odbioru ścieków będą kosztowniejsze niż żywo myśleć. No i też niestety już widać na podstawie tej uchwały. Natomiast przechodząc do samych interpelacji, chciałbym zapytać, ale pana burmistrza po raz kolejny się nie widzę na sesji. Nie wiem, czy pan mówi, że słaby czy po prostu niebezpieczny, jeżeli nie można, to pokazać, bardzo proszę pana przewodniczącego o wyjaśnienie to. Ja bym nie chciał zrozumieć, dlaczego pan mówi, że może coś się pogadać, czy jest to jakieś ważniejsze kwestie. Chciałem zapytać tak. Chciałem zapytać pana burmistrza, pani Marzena, pana burmistrza, to jest wice, pani burmistrz. Chodzi mi o sposób zagospodarowania terenu przez gminę, teren, który gmina przejęła od spółdzielni mieszkaniowej na osiedlu Piłsudskiego. Ten teren w tej chwili po przejęciu przez gminę jest po prostu niewykoszony nawet. Są tam wysokie zadośla, mieszkańcy się do mnie zwracają, mówią, że jest coś na rzeczy, że wtedy jeszcze kiedy było to zarządzanie spółdzielnią, ten teren był bardziej bezpieczniejszy. To jest pierwsza interpelacja. Druga interpelacja to prosił panią burmistrz o przedstawienie procedury zakupu nieruchomości przez gminę na rynku w okolicach rynku przewackiego. Chciałem zapytać, co w procesie urzędu uczestniczy w negocjacjach zakupu nieruchomości. i czy były sporządzane na tę okoliczność z negocjacji jakieś notatki i protokoły z spotkania ze sprzedającym. Chciałem zapytać też o sprzedawcy, który, że tak powiem, wycenia te nieruchomości. Czy jest to sprzedawca wybrany przetargu, czy jest to, jak mi powiedzieć, no co to jest, w jaki sposób on świadczył tutaj na rzecz miasta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja tylko uwagę mogę pana radnego, że w przypadku wystąpień z drona w sali sesyjnej, gdy pan reaguje na czerwone światło. Jeżeli tego światełka nie widzę, to niestety przechodzę do następnego porządku obrad. No ja go nie widziałem, a w dalszym listu nie jest to. Także w tym przypadku, jeżeli rzeczywiście tak było, a ja tego światełka pana nie widziałem, to pana przepraszam. Natomiast no, myślę, że są takie inne też formy bezpośredniego reagowania w tej sprawie, ale myślę, że kwestia nie jest aż tak istotna, żeby uznać to za istotny błąd procedowania. Dziękuję bardzo. Kolejnym radnym zapisanym do deklaracji jest pan radny Jan Kątkiewicz. Proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Wracam do pana dyrektora. Trzy krótkie propozycje. Drogowe. Ulica Sznadla przy wjeździe z Ronda jest na środku Cudziemka i ona no, jest dosyć delikatnie mówiąc obniżona. Nie da się inaczej jechać, tylko trzeba niestety ani między kołami, bo za mało miejsca, ani z prawej strony, a po lewej najczęściej blokują samochody. Ulica Słowiańska, druga pozycja od góry, tym razem od ulicy Mysłowickiej. No, bardzo duże nierówności, delikatnie mówiąc, też przy Cudziemkach takie wyrwy w asfalcie. I taką mam wątpliwość i chciałem tutaj zasięgnąć pana opinii. Panie dyrektorze, na Denerów jest parking taki między siedzibą spółdzielni Saturn, a tym prywatnym obiektem, kiedyś kopalnianym. Tam jest parking, no i też jest bardzo dziurawy. Czy to jest spółdzielnia jest zadministrowana, czy z drugiej strony jest to samo. Tutaj przy Akademii Sztuki Kulinarnej też ten parking jest bardzo dziurawy. Dobra. No ale kadrze nie mi prawda dziurawy jest. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pan radny. Jest to Odera, proszę przyjąć.
Na czerwono było.
Jest. Panie przewodniczący, ja chciałem zgłosić w imieniu mieszkańców osady Brzozowa sprawę oznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Mysłowickiej. Państwo, którzy wiedzą, gdzie jest położona ta nowa osada, to dowiadują się, że tam jest tylko jeden wjazd do tej osady, który jest jednocześnie wyjazdem. Po tej stronie, na którego należy, nie ma chodnika i chcąc przejść na drugą stronę, no oczywiście trzeba coś szybko sprawdzić, jakieś ponieważ równa ulicy Mysłowickiej jest znaczna, a do tego nie są przestrzegane najczęściej przepisy, jeżeli chodzi o prędkość. Najbliższe przejście od wyjazdu z tej osady to jest na skrzyżowaniu Mysłowickiej z Nowopogonicką. Nie wiem, podejrzewam, czy jakaś wiążąca odpowiedź będzie dopiero po dokonaniu objazdu przez tą Komisję Bezpieczeństwa Ludzi Powiatowej Komendy Policji, ale jeżeli by coś wcześniej było wiadomo, to bym prosił dzisiaj odpowiedziałem nie to po dokonaniu tego objazdu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Na tym wyczerpana została lista radnych zgłaszających interpelacje i zapytania. Przechodzimy do kolejnego punktu, zapytania mieszkańców. Czy ktoś z państwa mieszkańców chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę żadnych sygnałów. Przechodzimy do kolejnego punktu. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania mieszkańców. Pani burmistrz Ślakowska będzie tutaj dysponować wypowiedziami swoich odwładnych kierowników.
Proszę bardzo, pana dyrektora Sidera NZK, czy
Thank you. Może tak po kolei, jak Państwo zgłaszaliście te problemy. Jeśli chodzi o bliskie, bo Pan Radny Zawolski zgłasza problem wyprowadzania szczątków. No, próbuję, że wiadomości znamy już stosowne zapisy, umieścimy je co do skuteczności. Zwłaszcza wszyscy zdajemy sprawę z tego, że będzie to trudne. Niemniej jednak zapisy takie zostaną umieszczone.
Ja może zupełnie wypowiem Pana Dyrektora, ponieważ teren jest powiedzmy po części gminy, po części ziemi, ta akcja będzie tutaj w jakiś sposób uzgodniona, żeby te zakazy dotyczyły nie tylko fragmentu gminnego, ale całego terenu między blokiem, a faktycznie pawilonem.
Taki wniosek
jest państwa. No, natomiast realizacja, sami Państwo wiecie, to raczej należało pilnować tych mieszkańców, którzy z tymi wiatrakami wychodzą i próbować przynajmniej zgłaszać albo egzekwować. No. Bo same kamienice nie załatwiają na pewno problemu, podobnie jak zresztą koce, które jak Państwo pamiętacie jeszcze w starej strukturze organizacyjnej, kosze na odchody, przy odchody zamówiliśmy, rozmieściliśmy, no i oczywiście zmieniły właściciela, trudno powiedzieć, gdzie się aktualnie znajdziemy. Jeśli chodzi o wyrywek szczerze, tak, słusznie Pan zauważył, że jest to temat niezakończony, ponieważ były inne pilne zadania, które mieliśmy do zrobienia, ale wiemy, o co chodzi. Jeśli Pan Radny chce się z nami pokazać, nam miło, niemniej jednak wiemy, o jakim fragment chodzi, co jeszcze jest do zrobienia dla nas. I wrócimy do tego tematu. Rada w naszej Mikowej, no nie wiem, czy tu być może Pan komendant coś powie na ten temat. Pan Radny Mendel mówił o tych dziurach, o uzupełnieniu ubytków przy wjeździe do Westery, ponieważ rozmawialiśmy jeszcze przed sesją o tym, zrobiłem telefon do działu urzędowego i nawet dzisiaj pracowniczy tam w tym zajmie. Także być może w sesji już będzie pokazać. Pan Przewodniczący Zamkiewicz mówił o Sznada, o bieżącej studni. Sprawdzimy, nie wiem, czy jest to studia na Leszówce, czy jest to studia na Salinarce. Porozumiem z Panem Prezesem Kurniakiem.
Ale to powiem, to jest nasza sprawa.
No,
ale wiele
osób. Słowiańska od Mysłowickiej Nierówności. No, myślę, że tam jedynym rozwiązaniem byłoby byłby remont taki, jak został przeprowadzony w dolnej części słowiańskiej. Myślę, że na przestrzeni roku, na pewno nie jest to pora w tej chwili do takich działań, ale na przestrzeni roku spróbujemy przynajmniej po części ten temat załatwić. Może sama regulacja studni, zobaczę się.
Ale panie dyrektorze, wyrwy są dwie, to można zalać.
Tak, no jeśli chodzi o ubytki, niewątpliwie, natomiast jeśli chodzi o regulację studni, to sprawa sprzyjający mamy powodowo studię w tym zajęciu. Ten parking dziury, mówiliśmy o tym, ten temat był rozpoznawany przy okazji również oświetlenia, bo i takie były zgłoszenia, Państwo zgłaszaliście, że część oświetlenia nam nie świeci. Wyjaśnialiśmy ten temat. Jest to teren SLK, łącznie z właśnie istniejącym oświetleniem. Także no tu jedynie co można, to znowu kolejny list do SLK o zajęć problem. Proszę? No, zgadza się. Pan Radny Ponderak tak mówił o tym przejściu dla pieszych, dla Mysłowickiej. No, staraniem i nagadywaniem wręcz zarówno Państwa zgłaszających, bo tutaj Pan Przewodniczący poruszał sprawę przejścia Opry na ulicy Mysłowickiej, jak również na ulicy Nowochowońskiej. To przejście na Mysłowickiej zostało załatwione, na Nowochowońskiej jest korespondencja z Powiatowym Zarządem Dróg w tym temacie i prośba o wykonanie takiego przejścia. Natomiast tu no, na skutek Państwa oczekiwań wystąpimy również do Powiatowego Zarządu Dróg i mam nadzieję, że ustosunkujemy się do tego pomyślnie. To tyle tematów, które zrobimy.
Czy jest to jedno króciutkie pytanie i gratulacja. Czy jest zdjęcie z ulicy Rewolucji Betonowej Pan był dyrektor przyjemny przekazać?
Tak, przekazałem na ulicę Pan był dyrektor.
Dziękuję bardzo. Pani Burmistrz jest naszą kolejną osobę.
Proszę
ulicy Szybikowej wystąpię tutaj teraz do sekcji ruchu drogowego komendy. Będzie nie kwestia uporządkowania tego terenu, przyjrzymy się i zobaczymy, kto jest właścicielem tych terenów, wokół której tam koło cmentarza. Także zajmiemy się tym samym czasem.
Pan kierownik Jastrzębiusz. Odnośnie terenu przy Piłsudskiego. To jest teren, który jeszcze gmina nie przejęła z Służbyni Przelackiej i jeszcze jest zakładanie Przelackiej Służby Mieszkaniowej, jeszcze do aktu nie doszło. I drugie pytanie, procedury zakupu nieruchomości. Przede wszystkim tak, korzystamy z usług pośrednictwa nieruchomości. Ponadto nieruchomości są też wyceniane przez rzeczoznawców, z którymi gmina ma podpisaną umowę. Na wycenę nieruchomości.
Przepraszam, jakiego przywództwa?
Proszę?
Jakiego przywództwa?
Nieruchomości.
Ale jakiego? Jakiego nieruchomości? Przepraszam, czy to jest tajemnica? Czy to jest tajemnica, panie Kubilinie? Bo mi trwa jakaś... Proszę bardzo, chyba pani kierownik. Nie jestem świat, zresztą nigdy się
doszło. Ale to obrzydza dla wyboru, a nie która obrzydza firma dokonuje zleconej pracy.
Procedura.
Proszę powiedzieć o procedury wyłaniania kontrahentów.
Nie dyskutowaliśmy na ten temat, że to miasto bezpośrednio będzie zakupować, nie mieli korzystności żadnej. Jeżeli tak, to proszę podać po prostu jakiś, czy to jest ten wyłożony przydat na wybór dla pośrednictwa nieruchomości. No proszę przedstawić.
Oczywiście są przypadki, kiedy miasto faktycznie prowadzi negocjacje tylko i wyłącznie z właścicielem działek, którzy się na przykład do miasta zwracają o chęć sprzedaży swoich działek czy nieruchomości, a ponadto są tacy właściciele, którzy poprzez pośrednictwo i korzystamy również z takich
chciałem zapytać, z jakiego zbiora pośrednictwa miasto korzystało przy zakupie której nieruchomości?
Panie radny, z tego pytania pan wicepracownicy odrapałby to pan o procedury wyboru i tutaj uzyskał pan, myślę, w miarę konkretną informację z tego procedury.
Panie przewodniczący, czy to są tajemnice, czy to są informacje tajne, zastrzeżone? No proszę powiedzieć, tutaj publicznie, bo widzę, że pan się właśnie na ten temat.
Ja panu pan przypominam, jakiej treści interpelacji pan składał, a pan teraz idzie, w toku dalszej dyskusji idzie pan dalej. Gdzie się pan trzyma pytań za dalsze?
Czy to jest informacja ta, bo tutaj nie, czy to są ludzie, jakby powiedzieć, niegodni, aby wiedzieć, z jakiego pośrednictwa korzystamy, ile to kosztuje. Myśmy podejmując uchwałę mieli wiedzę, iż zakup będzie bezpośredni, czyli pomiędzy osobą, która jest zainteresowana, a miastem. Chciałem zapytać, czy jest na tę okoliczność właśnie, czy jest na tę okoliczność, czy są pożądane na tę okoliczność notatki z negocjacji, kto uczestniczy, czy jest to pan burmistrz bezpośrednio, czy są to osoby wyznaczone przez pana burmistrza. No bardzo proszę zapytanie, to są rzeczy dzisiaj o tych nieruchomości, proszę państwa, to jest najbardziej, że tak powiem, korupcyjne, najbardziej korupcjogenne, najbardziej korupcjogenna nisza, jaka niestety dotyka samorządu. Ja jestem tutaj. Chciałbym wiedzieć, dlaczego pan się ten temat włącza? Czy jest pan zainteresowany tym, czy pan próbuje?
Ja osobiście nie.
Czy pan też może uczestniczyć? No chciałbym, żeby...
Panie radny, ja pan ostrzegam, dlaczego to będę dalej pytać. Zadał pan interpelację i proszę się trzymać i pozwolić wypowiedzieć się teraz w tej kwestii osobom, które tam to pytanie zadał. A nie będę o korupcji, o innych bzdurach tutaj, dobrze? Bardzo proszę pani zeglądać, czy też pani kierownik, o bliższe informacje do procedur, udzielanie ustalania warunków
zakresu. Panie Przewodniczący, myślę, że atmosfera jest troszeczkę nerwowa i może my się też zachowujemy nerwowo, bo trudno wysłuchiwać o korupcji i korupcjogennych zachowaniach. Może tak, ponieważ tak jak Pani Kierownik mówiła, korzystamy bezpośrednio z osób, które przychodzą zgłosić, że mają taką ofertę sprzedaży, przychodzą również zgłaszać pośrednicy, gdzie taką ofertę właściciel złożył do pośrednictwa. Proszę nam powiedzieć, o jaką nieruchomość Panu Radnemu chodzi. Sprawdzimy dokładnie, która firma czy bezpośrednio właściciel zgłosił do sprzedaży budynek. Więc mówimy, jeżeli chodzi o wszystkie nieruchomości, to tak jak tłumaczymy, w jednej nieruchomości przychodzi pani Kowalska, czyli właściciel budynku i mówi, że ma taką potrzebę zgłoszenia. Przykładowo, a przy innej nieruchomości może przyjść osoba, która reprezentuje firmę, do której właściciel zgłosił chęć sprzedaży tej nieruchomości. W związku z tym, jeżeli pan radny poda konkretną nieruchomość, podamy wszystkie informacje, które to możliwe do podania.
Panie radny, bo jest tutaj okazja do przepytywania stosownych
służb. W regionie rynku. I bardzo proszę o odpowiedzenie po kolei na tą interpelację. Jeżeli Państwo macie dzisiaj problem, ponieważ jesteście może nieprzygotowani do tego, tam
nie ma problemu, ja mogę na przykład Panu powiedzieć, rynek 26 zakupiliśmy bezpośrednio od właścicieli, którzy się do nas zgłosili, natomiast rynek 20 poprzez pośrednika.
Dziękuję, ja myślę, że dwa przykłady wystarczą co do oceny procedur, jak na tym, że to następuje. Dziękuję bardzo. Czy Pani Burmistrz, Pan Sekretarz chciałaby w tej kwestii procedur jeszcze coś dodać? Czy też inne sprawy? Bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o grunty, to tak jak mówiliśmy, Pan mówi o matkę, no to co wejść bezpośrednio do wydziału i z ewidencji gruntów Pan wskażemy, które grunty są gmina, które osoby prywatne.
Proszę mi
wyblokowane. Dobrze. Sam grunt niewiele dał, żeby być grunt z opisem do właścicielem
obrębnym. Panie Kierowniku, nie o co chodzi, raz taką mapkę przygotowaliśmy, ja myślałem, że mamy taką załącznik.
Czy aktualny stan wartościowy? Czy to jest możliwa taka informacja? Dziękuję bardzo, proszę kontynuować.
Przepraszam, czy to jest...
Ja przepraszam bardzo, panie radny. Ja pana przepraszam. Jak skończy pan kierownik, ja strzelam pan ewentualnie zapyta w przedmiocie zadanej interpelacji jeszcze o sprawy dla pana ministra.
Panie Przewodniczący, myślę, że z naszej strony to jest wszystko. Jeżeli chodzi o konkretne nieruchomości nabywane, Pan Rady może taką dane uzyskać. Wydziale nieruchomości nie są to w pewnym zakresie, nie są to, że tak powiem, rzeczytajne, bo wszyscy mają do tego wgląd. Natomiast w chwili obecnej trudno, żeby Pani Kierownik choćby przynosiła sposób dokumentacji i pokazać, jak to wyciągnął.
Dziękuję bardzo. Jeżeli Pan Rady stwierdzi, że jest to element o symptomach korupcji, zgłosi do właściwej służby.
Panie Przewodniczący, jesteśmy na sesji w trakcie zadawania tych takich interpelacji. Ja zadałem...
Nie, to jest teraz punkt odpowiedzi, panie radny, na interpelacji zapytania. Pan odpowiadał o procedury,
wszystko pan odpowiedział. Ja zapytałem i nie mam pewnej odpowiedzi.
Jeżeli pani nie jest zadowolony z odpowiedzi, to proszę poprosić o przygotowanie odpowiedzi na piśmie.
Ja tylko zapytam, w jakim zakresie pan radny nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią. Bardzo proszę, w jakim zakresie do protokołu.
To znaczy, że nie jestem zadowolony z odpowiedzi. Prosiłem o wskazanie nieruchomości.
Nie, nie mam takiej okazji, nie mogę radnej.
Wskazanie nieruchomości i pokazanie, jakie procedury względem danej nieruchomości zostały zastosowane. I okazuje się, że wyrywkowo dowiedziałem się, że rynek 26 został zmieniony w związku z tym od osób, które zamierzamy rozprzedać. Natomiast prosimy też o to, zapytałem, czy były jakieś notatki, czy były jakieś protokoły z negocjacji co do ceny. Pytałem również o biuro, pytałem również o rzeczodawcę, jaki był, że tak powiem, który inny rzeczodawca się był. Jeszcze raz mówię i apeluję, żebyśmy tego tematu nie podatkowali, dlatego że niedawno Rada podjęła uchwałę w sprawie kolejnych kilku, chyba sześciu, trzech nieruchomości. Jeżeli dzisiaj są trudne odpowiedzi na trzy nieruchomości, ponieważ nie wiem dlaczego, ja naprawdę się dziwię, ja oczywiście tę informację uzyskam, jeżeli Państwo nie powiedzieli mi o głosu tej na sesji, ja to będę musiał się zwrócić właśnie poprzez anonimkę bankową, żebyście Państwo udzielili tej pewnej informacji. Wtedy ja tego nie jestem, ale wtedy po prostu ją podziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy Pani Kierowicz mogłaby powiedzieć, czy z prowadzonych rozmów i negocjacji są sporządzone notatki, protokoły, czy jakieś inne dokumenty pisemne, które odzwierciedlają tok prowadzonych negocjacji?
Oczywiście, przed akt notarialny jest zawsze spisany protokół uzgodnień i obie strony podpisują taki protokół uzgodnień, gdzie są opisane istotne warunki sprzedaży nabycia.
Dziękuję bardzo.
Bardzo bym prosił w ramach odpowiedzi, abym został przedmiotem tych modelów.
Pan radny otrzymał odpowiedź na treść zadanej deklaracji, która została zapisana na nośniku cyfrowym. Pani burmistrz stwierdziła, że to jest koniec odpowiedzi na interpelację. Czy Państwo radni, którzy zadawali pytania, mają jakieś dodatkowe jeszcze kwestie, wyjaśnienia?
Chciałbym właśnie dopytać, jeśli Pani burmistrz jest Pan Prezes Przewodniczącej Spółdzielni. Chciałbym zapytać, dlaczego nie nastąpiło przekazanie tej nieruchomości na rzecz gminy.
Panie radny, ja panu udzielę odpowiedzi. Badamy się o tej elementu korupcji wewnętrznego i dlatego do tego aktu się nie doszło.
Nie, no pan jest powiedzieć, że tak żartować.
Nie.
Uchwalcie mu podjęli pod koniec stycznia.
Ale ci pan, uchwała Rady Miejskiej to nie wszystko, żeby doszło do aktu deklaratywnego. Znaczy niestety jest to przykład na to, że sama uchwała Rady Miejskiej nie jest dokumentem najistotniejszym, żeby doszło do transakcji w zakresie nieruchomości. Potrzebne są również inne dokumenty niezbędne do tego typu aktu. I potwierdzam odpowiedź panu kierownik, że do aktu realnego przekazania gruntu jeszcze nie doszło. Ja do niego dojdzie, będzie pan jako przedstawiciel osiedla na pewno powiadomiony. Bliższe szczegóły proponuje Biuro Zarządu ulica Kombatantów 4.
Panie przewodniczący, dlatego poruszam ten temat, że wśród mieszkańców istnieje wiedza, iż teren jest już miasta. Przepraszam panie przewodniczący, ten teren jest po prostu też koszowny, przez spółdzielnię naszą.
To jest
interpelacja pod innym adresem, panie radny. Ale nie, jest interpelacja pod tym adresem, dlatego że mieszkańcy mi mówią, że to jest teren miasta, że my interpelujemy jako radny. Ja mówię, że to pytam.
Panie radny, proponuję uwagę pewną ostrożności w przyjmowaniu wiedzy ze strony mieszkańców co do Katowu. Nie zawsze mają rację.
No, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. Znaczy, bliższe szczegóły jest Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej i Mówka Kombatantów 4. Pan?
Proszę prosić panie prezesie.
Panie radny, co ja mam robić, to ja wiem. Nie potrzebuję pana tutaj sugestii czy odpowiedzi. Pan radny Kędzierski w sprawach interpelacji, bo nie zadawał pytania wcześniej.
Nie zadawałem, ale zadawałem na poprzedniej sesji.
Proszę bardzo.
Wyjaśnienie tego tematu, jak tego chodzi o tego działki 13/3, dlaczego podejmuje się uchwały, nie podejmuje się sprzedaży, jak tego. Chciałbym, no, prosiłem o to, jak o tej porze niczego nie wiem.
Pan radny prosił o odpowiedź na piśmie, tak? Że
na piśmie nie otrzymałem, więc proszę, ja chciałem dodatkowo przypominam się tutaj.
Czy mogę prosić, może ktoś mi odpowiedź w stosunku do tutaj zapytania pana radnego dlaczego jeszcze tej odpowiedzi na piśmie nie ma przygotowanej, przesłanej panu radnemu?
Ponieważ ta sprawa dotyka zawsze w mediach tego,
tak jak to pytam o kwestię.
To odpowiedzi.
Myślę, że pytanie jest, dlaczego nie otrzymał pan odpowiedzi i kiedy ją
otrzymał? Tak,
panie radny, jest mi bardzo przykro, ale ja pytałem dwa razy w punkcie czwartym zapytania mieszkańców. Niestety nie było zapytań, jesteśmy w punkcie piątym w udzieleniu odpowiedzi. Sprawa bieżących ewentualnie możemy do sprawy wrócić. Nie ma zapytania, które już wcześniej. Przewiduję na tą okoliczność możliwość wypowiedzi w sprawach bieżących.
Panie przewodniczący, ja bardzo przepraszam, ale przecież pan doskonale wie, że pani Bogdanowa się nie należy do osób, które są niedosłyszący. I pan tak szybko przerywa ten punkt. Ja słyszałem, że pan zwrócił uwagę, pan wiceprzewodniczący Gąski, ale pan nie zareagował.
Panie radny, pan bardziej patrzy, co się wokół pana dzieje, a nie za swoją pracę działa.
Patrzę, co się wokół mnie dzieje i słyszę, co się wokół pana dzieje. Panie przewodniczący Gąbkiewicz, jeśli tam też po to, żeby pan zwrócił uwagę, bo pośpiechu mu pan tego nie
zrozumie. Trzeba przepytać, co się dzieje.
Panie przewodniczący, na ostatniej sesji 18 mówiliśmy, że jest brak tych zapytań mieszkańców. Dzisiaj pani wyjścił do porządku. Dzisiaj jest pani dumna ze swoją wnuczką i na pewno
Panie radny, pana bardzo proszę. Pan też słyszał dwukrotne moje pytanie, czy są wystąpienia w ramach zapytań mieszkańców. Ale pan nie kiwnął palcem. Zapytałem dwa razy. Jeżeli pan mówi, że pani Budę, to ma wszystkie rodziny, to należało może się w tym momencie odezwać, bo to był moment na to. Teraz jesteśmy przy punkcie piątym, niestety idziemy dalej w kolejności przyjętego porządku. Jeżeli państwo wyrażą akceptację, w sprawach bieżących do tematu możemy wrócić. Ale teraz jesteśmy w punkcie piątym i na pana życzenie niestety nie będziemy tutaj robić odwrotnego porządku obrad od punktu 5 do punktu 2.
Nie raz pan przewodniczący, że nie zmieniali i ja uważam, że
się... Proszę postawić wniosek, gdy po punkcie piątym był punkt kolejny określić przez pana wnioskowany. Ja widzę w tym porządku obrad możliwość dyskusji na temat przez panią poruszony jakichkolwiek w sprawach bieżących. Dziękuję panu bardzo w tej sprawie. Czy inni radni co do interpelacji nie mają pytań? Dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008. Proszę panią skarbnik o zaprezentowanie projektu uchwały i treści.
Ostatnio przypominałam czwarty punkt zarysowanego czasu. Więc chcę się wypowiedzieć. Minął już drugi rok i ja złożyłam wniosek zwykły. Każde posiedzenie społeczne zepchnęło mnie na margines. Po każdym społecznym posiedzeniu odwołałam się do burmistrza Zady Szedmice dyrektora Marczewskiego. Również to było...
Ja panią bardzo proszę, z całym szacunkiem dla pani problemu rodzinnego i mieszkaniowego.
Przysłał do dyrektora, do burmistrza Brodowskiego z przysłaniem od dyrektora Marczewskiego. Była pani kierowniczka administracji, była pani Nowar, był burmistrz. Nawet nie wziął pod uwagę moich łez.
Panie Mirosławo, ja panią bardzo proszę.
Tak było i poziomo oczami mrugało, żeby mi nie raz mieszkaniu.
Panie Mirosławo.
Jeśli warunek mieszkaniowy do obecnego dnia zalegam, nie zalegam żadnych
czynszów.
46 lat, nie może zadałam 28 lat pracy. Gdzie ja mam jeszcze
raz? Przepraszam panią bardzo, przepraszam panią bardzo. Pytanie pani zadała i panią właściwe. Ja panią bardzo proszę.
Do spółki ordynarnie rzucają słuchawkami.
Jestem zmuszony mikrofon pani wyłączyć.
Żadnych porozumień w żadnych gminie.
Czy niestety bardzo proszę o przerwanie wypowiedzi.
Ja ze względu na słuch grzecznie powiem.
Ja bardzo panią przepraszam. Ja panią bardzo przepraszam. Ja panią bardzo przepraszam. W sprawie, którą pani porusza. W sprawie, którą pani porusza, Rada Miejska nie jest władzą.
Wy do drugim mieszkanie. Ja
proszę o uwagę.
Ja bym miał wszystko i ciepło. Ja nie mam urzędu wszystkich.
Bardzo panią proszę.
Co robi serwis?
Ja chcę pani opiekunce przynosili przekazać, że w tej sprawie, którą porusza pani Budna, jedyne dalsze kroki mogą być podjęte wtedy, kiedy Urząd Miasta otrzyma przesłane na ręce Zarządu Spółki Rekrutacji Kopalń propozycję porozumienia, której to treści miasto oferuje, o ile ja to porozumienie znam, możliwość zamiany mieszkania, zadysponowaniem tego obecnego mieszkania pani Budnej na rzecz miasta. I w związku z tym, dopóki nie będzie porozumienia między Urzędem Miasta czy Burmistrzem Miasta a Spółką Restrukturyzacji, żadne działania Rady nie są możliwe. Burmistrz Miasta otrzymał apel Rady Miejskiej, by poczynić wszelkie możliwe działania, by sytuację mieszkaniową pani Budnej poprawić. Pani posiada mieszkanie, a nadzwyczajne sytuacje burmistrza wynikają, są podejmowane wtedy, kiedy mieszkaniec lub rodzina nie ma mieszkania. Stąd bez porozumienia ze spółką restrukturyzacji żadne działania ani Rady Miejskiej, ani burmistrza nie mogą być wznowione. Proszę przekonać panią, że po stronie Rady Miejskiej i działania burmistrza są na ten moment maksymalne do podjęcia, żeby problem zamiany mieszkania załatwić. Ale żadna wypowiedź dzisiaj, żadne łzy, żadne przypominanie tego, co jest napisane dzisiaj w Izbie wniosków. Pani burmistrz potwierdziła, że czeka na odpowiedź spółki restrukturyzacji. Jeżeli tylko taka odpowiedź nadejdzie, prośba nasza, żeby służby urzędu natychmiast panią powiadomiły i kroki dalsze mogły być podjęte. Na ten moment Rada Miejska nie może nic więcej zrobić, bo podjęła wszelkie działania, upomocniła burmistrza do dalszych działań urzędowych. Pani burmistrz chciała jeszcze tutaj też ewentualnie
co wiemy, to pismo było rozpatrywane przez zarząd spółki, natomiast nie ma oficjalnej odpowiedzi. Jaki jest stosunek do przekazania czy nie przekazania? Radca prawny spółki ma jeszcze raz przeanalizować taką możliwość. I dopóki nie dostaniemy wiążącej odpowiedzi ze spółki, nie jesteśmy w stanie takiej zamiany dokonywać i podejmować dalszych kroków. Bo to nie jest tak, że mieszkania czekają. Jest tak wiele osób i rodzin bez mieszkań, które oczekują na mieszkanie, przychodzą w sprawie przydzielenia chociaż jednego pokoju, żeby nie gdzie zamieszkać, że naprawdę poza kolejką będzie tutaj prawie, że nie ma nawet zorganizowania. Natomiast jeżeli tylko spółka wyrazi taką zgodę, to my także jeśli będziemy, podpisze porozumienie i będziemy natychmiast takie kroki podejmować.
Bardzo panią prosimy, żeby te wyjaśnienia pani burmistrz i nasze zostały przekazane panu Mirosławie, bo naprawdę nawet ponowne tutaj przedstawianie problemu nic w tym momencie nie zmieni, nie przyspieszy podpisania porozumienia i nie otworzy nowych możliwości działania dla burmistrza miasta. Wszystkie kroki dzisiaj podjęte były bezprawne, o czym panowie radni doskonale chyba się tą sprawą wiedzą. Także proszę przeprosić panią Mirosławę, że w tym momencie wszyscy możemy tylko czekać na stanowisko spółki restrukturyzacji kopalń w Sosnowcu. Proszę państwa, bardzo proszę o trzymanie się porządku obrad i debatowanie w sprawach, które są objęte porządkiem, a nie szukanie tutaj populistycznych głosów i reagowania na sytuację doskonale wszystkim znaną. Bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2008.
Zmiana, które prosimy państwu, już przekazana została autopoprawka do tej uchwały, ale ta autopoprawka jest to po prostu nowa uchwała, czyli będę omawiać tą uchwałę, która jest niejako nową całości, tą uchwałą, nową uchwałą dotyczącą zmiany budżetu. I tak po kolei.
paragrafie pierwszym zmniejszamy plan dochodu o kwoty odpowiednio 150 tysięcy i 310 tysięcy. Są to środki pochodzące z budżetu Unii, które były w budżecie wpisane na zadania inwestycyjne. Dotyczyło to termomodernizacji przedszkola oraz biblioteki publicznej. Ponieważ zadania te zostały zrealizowane z naszych środków własnych, natomiast środki unijne w tym roku nie przyjdą, dlatego zmniejszamy, dokonujemy korektę tego zadania, no żeby też nie wykazywać większej kwoty zadania niż ono jest w rzeczywistości. Te środki dopiero przyjdą w przyszłym roku, będzie można je zagospodarować po rozliczeniu, zagospodarować na inne cele. Stąd ta właśnie przedstawiona Państwu korekta. Następną korektą budżetu jest to zwiększenie dochodów z majątku gminy oraz środków z budżetu Unii Europejskiej. Dochody z majątku zwiększamy o 5 612 236 000, natomiast środki z budżetu Unii o 4 387 763 014. Są to środki unijne, które dotyczą zadania inwestycyjnego centrum zakończonego, czyli naszego starego miasta. Te środki unijne przyjdą w tym roku i są wprowadzane je do budżetu. I tutaj zwiększamy, ponieważ zwiększamy dochody i jednocześnie zwiększamy tutaj plany rozchodu dotyczące o zmiany na lokaty. To jest ta lokata, o której Państwo wiedzą, 10 milionów, stąd właśnie ją wpisujemy tutaj po stronie planu. I ostatnia zmiana jest to zwiększenie planu dochodów i wydatków. Jest to Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej. Są to środki, które wpłynęły tytułem odszkodowania za uszkodzone czystów oświetlenione na ulicy Mysłowickiej. Wprowadzamy do budżetu po rozeznaniu z dyrekcją zakładu. Będzie jeszcze możliwe po prostu zakup tego słupa w tym roku. I to są wszystkie zmiany, które Państwo wprowadzimy. Odpowiednie też zapisy tutaj przy tym wieloletnim planie inwestycyjnym, czyli właśnie korekta tych zadań inwestycyjnych oraz korekta centrum edukacyjnego. Tam też jest o te 30 tysięcy, które też było już podejmowane i są to środki z powiatowego funduszu ochrony środowiska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania, uwagi z strony Państwa radnych?
A te 6 tysięcy wykreślamy, bo to już było konkretne. Karolina, to by było 2 razy. Stąd właśnie to jest nieujęte. Stąd ta autopoprawka jest właśnie tą uchwałą, tak jakby objęty. I to już było po poprzedniej uchwale.
Ona na 3 piątek, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, to jest Karolina, 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 ale nie po komisji wcześniej, więc trzeba na sesji. Bo ja bym bardzo, bardzo rolny wypowiedź to rozumiem, ponieważ pani strategii mówiła na wcześniej na komisji, że tak to pasuje dzisiaj, nie było. Czy my dodatkowej na 10 minut mamy?
To jest ta sama lokata, to wprowadzona w stronie planu po prostu. No jest tu obywatel tej lokaty, a w tej chwili wprowadzamy jaką plan. Dla zrównoważenia budżetu. To jest ta sama lokata.
No bo dlaczego taki mamy tutaj konkurs?
Uświadniałam to z regionalną izbą obrazu, ponieważ taka była interpretacja z ministerstwa, żeby właśnie lokaty ujmować w stronie po prostu jako plany rozwoju. Dla zrównoważenia budżetu.
Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, pan radny.
Nie, ja przepraszam, bo...
Nie, proszę, proszę.
Bardzo, bo ja mówię, no, taki temat mógł być na komisji, jeśli na to budżetowe, żeby naprawdę...
Ale to jest niezrozumiałe.
Tam jest to, tak, wiem, że no, te 4300, co mamy, dostajemy z tej Unii za naszą rewitalizację, tak?
Tak.
I to są ostatnie wpływy, tak?
Czy to są ostatnie wpływy. To są wszystkie, ponieważ my w planie mieliśmy tylko w budżecie 500 tysięcy.
Tak, rozumiem.
No czyli zwiększamy w tej pamięci, żeby... A te 5 milionów, to jest nadwyżka, to są mamy dochody po prostu na ten... na sprzedaży.
Czyli z tych 8 milionów, które się teraz kiedyś nie tam zostało na tej sprzedaży tegorocznej,
Tutaj będzie o to zadanie.
Pana Zygmunta. Ponieważ odbywa się jakby ten teren opracowania planu z fragmentem, który dotyczy zmiana studium, stąd przejęliśmy również tą uwagę tutaj do rozpatrzenia przy opracowaniu projektu studium. Przypominam, że plany muszą być zgodne z tym studium. No i tutaj uwaga została przez pana burmistrza Oczupola, także rozpatrzona negatywnie. Podstawą tego rozpatrzenia były obowiązujące przepisy, one są tam wywołane w tej tabeli. To są przepisy obowiązujące na aktualnym z roku 1950. No jednak obowiązujące przepisy. Niemniej, ponieważ tutaj pan burmistrz chciał wystąpić do właściciela terenu, który tam bardzo by chciał mieć teraz na punktu zawodowe, my jakby dokonaliśmy ponownego, znaczy korekty takiego tego planu miejscowego z pokazania tutaj terenu NN, chodzi o ten teren, tak jak tam też pan wnioskował, i usiłowaliśmy dokonać uzgodnienia z inspektorem sanitarnym, na który jest ładny do tego, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście ten teren ochrony sanitarnej musi być zapomniany i teren jakby wykluczony z zabudowy, czy nie. I tutaj uzyskaliśmy negatywne uzgodnienie na pieniądze planu. Stąd jakby no jest potrzeba utrzymania tego dotychczasowego przeznaczenia zaproponowanego wcześniej teren obrotów działkowych. Ale jest też, bo nie może to być przeznaczenie na teren mieszkaniowy. Jest też inna propozycja, którą ewentualnie tutaj Państwo jako radni moglibyście wprowadzić. To by było, że wykonawca terenów obrotów działkowych na rzecz ziemi ewentualnie może potem próbować okupienia tego terenu i przeznaczenia na jakieś miejsca postojowe, gdzie realnie coś takiego jest możliwe. I to tutaj nie kłóci się z tą strefą ochrony sanitarnej. Jeszcze chodzi o wyjaśnienie, ponieważ plany muszą być zgodne ze studium. Jeżeli Państwo byście jednak chcieli tutaj uwzględnić tą uwagę i przeznaczyć teren na zabudowę mieszkaniową, to my musimy, nawet gdyby, jak tutaj moje zadanie, nie zauważył tam w ramach kwalifikacji jakiejś prowadzonej zmiany i nie mówimy planu w tym zakresie, to nie tak musimy uniemożliwić studium, to nie tak musimy dalej za chwilę przesłać to tutaj uzgodnienie, ponieważ zmieniły się przepisy i w tej chwili musimy jeszcze dodatkowo, zanim Państwo są uchwalone, uzgodnić je z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i z inspektorem sanitarnym. Stąd, a mam już tylko wyrzeczenie, to po prostu może być bardzo duży problem, jeżeli byśmy chcieli ten mieszkaniowy uzgodnić, bo jak już wiemy, na to negatywne takie uzgodnienie. No to jest jeszcze kontekst tutaj tego problemu. Nie wiem, czy to jest jakieś pytanie, czy będzie.
Jakie
się radości jest teraz?
Jeśli pani pozwoli, ja kilka pytań do pani adresem. Akurat jestem tym, który wielokrotnie rozmawiał z osobą zainteresowaną i chciałbym pewne kwestie prosić o bliższe wyjaśnienie. Jak pani wspomniała, główną podstawą do tworzenia czy wprowadzenia strefy ochronnej jest rozporządzenie ministra gospodarki komunalnej w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarzu. To rozporządzenie, za które proszę pana mecenasa o ocenę tego, czy moja interpretacja jest właściwa, czy też może mylę, w swoich głównych zapisach odnosi się do tego, że tereny powinny być lokalizowane w sposób wykluczający możliwość wywierania szkodliwego wpływu na środowisko, otoczenie, w szczególności cmentarze należy przeznaczać tereny na granicach miast, osiedli lub gromad, na gruntach przeznaczonych do działań publiczną, w pobliżu miejsca komunikacji, sieci komunikacyjnej. Z treści tych przepisów i tego rozporządzenia wynika, że należy je głównie stosować do lokalizacji nowych cmentarzy. Rozporządzenie to oczywiście zawiera zapis, który mówi o strefie 50-metrowej odległości od cmentarza. Ale rozporządzenie to również mówi o tym, że teren cmentarza powinien znajdować się na miarę możliwości na zniesieniu, nie podlegać zalewom oraz posiadać ukształtowanie umożliwiające własny wpływ wód deszczowych. Bo tak się akurat składa, że wszyscy znamy, gdzie ten cmentarz jest. Jego lokalizacja jest wręcz odwrotna do zapisów rozporządzenia. I myślę, że proszę później o ocenę, czy rzeczywiście to moje przekonanie, iż przepisy te winny być rozpatrywane przy lokalizowaniu nowego cmentarza są ten tok myślenia jest prawidłowy. A w konsekwencji tej podstawy prawnej pozwolę sobie odczytać paragraf 7 tego rozporządzenia, który brzmi następująco. Przepisów niniejszego rozporządzenia, a więc jedynej podstawy, dla której pani dzisiaj, może nie pani projekt artykuł, ale dla której wprowadzono na stronie 53 studium obowiązującego, wprowadzono tą strefę, ten paragraf 7 brzmi tak. Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do cmentarzy już istniejących, jeżeli ich zastosowanie uniemożliwiałoby korzystanie z cmentarza, a właściwy inspektor sanitarny nie sprzeciwia się dalszemu korzystania z tego cmentarza. Czy inspektor sanitarny sprzeciwia się z korzystania z tego cmentarza? Nie sądzę. Takiego dokumentu nie ma. W związku z tym treść pierwotna tego zapisu, iż przepisu nie stosuje się do cmentarzy istniejących, w zasadzie pozwala według wnioskodawcy tak kształtować zainstalowanie przestrzenne miasta, żeby spełnił się wniosek, który pani zawarła w czwartym punkcie uzasadnienia o następującej treści. Przyjęte rozwiązania modyfikują ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów oraz wzbogacając ofertę inwestycyjną gminy. O ile zainteresowany i ja wiem, to akurat w strefie przez zaplanowanej studium jest zainteresowanie rozwojem budownictwa mieszkaniowego. Osoby, które potencjalnie myślą o zakupie tam gruntu odnośnie nabywanego, doskonale wiedzą, co jest w najbliższym sąsiedztwie. Doskonale wiemy, że tworząc strefę, świadomie akceptujemy istniejącą zabudowę mieszkalną, jak gdyby uznając, że no coś, co już jest, należy honorować. Czy nie jest paradoksem myślowym, że tworząc strefę, z góry wiemy, że już w tej strefie jest budynek mieszkalny, a potencjalni zainteresowani doskonale wiedzą, gdzie jest, jaka jest odległość cmentarza, nie pod przymusem będą tam cokolwiek budować, a z własnej woli oczekując akurat takiej, a nie innej lokalizacji. Zmian pewnych przepisów i uwarunkowań planów czy braku planów pozwolił kilka lat temu na zbycie przez gminę, w tym już przetargu, gruntu przy ulicy Rejmonta, w odległości 30 metrów od cmentarza i nikt jakoś z osób, które tamte grunty kupiły i wybudowały całkiem niezłe domy jednorodzinne, nie był przymuszony z zakupu. Kupił ten grunt, wybudował tylko dlatego, że istniała znana nam tutaj kwestia braku planu zagospodarowania, a nie było jeszcze studiów. W związku z tym poproszę pana mecenasa o ocenę tego zapisu paragrafu 7, który wyraźnie, moim zdaniem, mówi o tym, że tego typu rozporządzenia się nie stosuje do tworzenia tutaj takich zapisów studiów. I jeżeli się utwierdzę w tym przekonaniu, pozwolę sobie postawić wniosek jednak o wycofaniu czy zdjęciu ze studium zapisu o strefie. Bo na sobie 5.3 ten zapis jest. W studium mamy tą strefę ochrony i trudno uznać tego, pominąć ten fakt, żeby stworzyć ewentualnie możliwość inwestowania chętnym na wybudowanie się w okolicach cmentarza, musiałoby dojść faktycznie do wykreślenia czy zdjęcia zapisu studium tej 50-metrowej strefy ochrony. Czy mogę pana zaprosić o ocenę tego zapisu rozporządzenia?
Powiem szczerze, że paragraf 7 można różnie interpretować. Nie tyle on jest tutaj taki ważny, bo o ile tę sprawę tutaj zwrócono się o opinię do inspektora sanitarnego i do mnie negatywnie.
Ja panu czytam. W związku z pismem Wydziału Rozwoju Miasta dotyczącego budowy budynków mieszkalnych w strefie ochrony sanitarnej od istniejącego cmentarza informuje, że lokalizacja budynków mieszkalnych powinna być zgodna z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ustalonej w nim strefy ochrony sanitarnej. Chodzi tu o to, że jeżeli miasto i rada ustali taką strefę, to nie można się w niej budować. Ale wtedy, jeśli ta strefa będzie wolą rady wprowadzona poprzez studium do planu. Natomiast jeśli i innego zdania inspektor nie może wyrazić, bo jeżeli miasto narzuci strefę, to nie powinno być tam zabudowy. Ale jeśli miasto nie stworzy strefy, to inspektor sanitarny na listu tego w tym przypadku nie ma. Treść odpowiedzi, nie ukrywam, jest zasugerowana przez stanowisko wydziału, iż ta strefa jest. No bo jest. Ale wniosek jest, by tej strefy mimo wszystko w dobie zurbanizowania miast, w dobie okoliczności, że od 1 stycznia wszystkie grunty mają być odrolnione na terenach gmin, idzie w kierunku jednak intensywności zabudowy, a nie stwarzania na miejscu terenów niegminnych strefy, czyli uszczęśliwianie kogoś na siłę, że do tej pory przy swojego pola można było jeść marchewkę, a teraz poprzez strefę nie będzie można jeść ani marchewki, ani się wybudować.
Jeśli można, bo wśród tym listom, które Pan Przewodniczący przytaczał, przygotowaliśmy właśnie nowy projekt klapu, który pokazywał już tereny mieszkaniowe tutaj w wspomnianym terenie. I ten właśnie projekt jest negatywnie uwzględniony z inspektora sanitarnego.
Proszę Pani, z informacji, którą mam nie na piśmie, to Wojewódzki Inspektor Sanitarny w ogóle wyraża ogromne zdziwienie, że Rada Gminy lansuje strefę ochronną wokół jego ogrodu cmentarza, bo tereny wokół cmentarza są coraz cenniejsze, coraz droższe i coraz atrakcyjniejsze. My na siłę chcemy uszczęśliwić tutaj co niektórych i wykazali im, że jednak lepiej się będzie nam nie budować, bo są tereny na to bardziej optymalne. I teraz nie jest dużo i ja osobiście po ewentualnej konsultacji z Panią stawiałbym wniosek, by ją wyraźnie zaproponować i przegłosować jednak likwidację strefy ochrony, bo przecież nikomu w ten sposób krzywdy nie zrobimy. Ani tym, którzy 30 metrów dalej spoczywają na wielkim wieku, ani tym, którzy koło tego cmentarza się zmieszczają.
To zrobię na to. I można by nie wydrować, bo nie był problem z wyrwaniem. Nie było pozwolenia.
Proszę Państwa, oczywiście dopóki będziemy cały czas opierać się na zaistniałym zapisie w studium i zapisie o istniejącej strefie, to żadne dalsze uzgodnienia czy zmiany nie mają sensu. Ten mój wywód ma tylko wtedy sens, jeśli w uchwale Rady Miejskiej nie będzie zapisu o strefie ochrony. Tworząc strefę ochrony jesteśmy związani dalszymi konsekwencjami. I myślę, to jest kwestia tutaj zdania Wysokiej Rady. Czy ewentualnie oczekiwać na reakcję nadzoru prawnego z grunt do planu, czy też uznać, że w dobie intensyfikacji rozwoju poszczególnych miast nie tworzyć na siłę strefy ochronnej, bo czemuż ta ochrona miałaby służyć? To nie jest cmentarz przed roku 2005. To, co tam miało się już dziać, to się już działo. Natomiast nadzór prawny, jeżeli uzna, że ta strefa mimo wszystko, mimo zapisów rozporządzenia, które dotyczą rozwoju cmentarzy, jest konieczna, myślę, że będzie podstawą naszej pracy. Ja, jeśli Pani pozwoli, miałbym to taką sugestię i poddam to po późniejsze, po zakończeniu dyskusji. Pod głosowanie w paragrafie drugim tej uchwały w punkcie J, w punkcie I, gdzie piszemy o powiększeniu kierunku zachodnim istniejącego cmentarza i tu studium jak gdyby zmienia się, akceptując to stan zasady. Była strefa, a i tak się cmentarz rozbudował. Czyli wbrew temu, że była strefa i tak zabudowana są firma. Czyli z jednej strony akceptujemy rozwój cmentarza na zachód, i akceptujemy potrzebę zmiany studium, natomiast od wschodu absolutnie uważamy, że jak strefa, to strefa. Stąd mój wniosek będzie w kierunku uzupełnienia tego punktu i o dodanie po projekcie uchodu drogowego, a także likwidację strefy. Dziękuję, tyle mojego wywodu na ten temat.
Chciałbym jeszcze tutaj Panu pokazać. Tutaj mam Pana dane w takim razie ten przykład, który był uprawniany dodatkowo z uprawnianym samym, żeby się tak poczyli, gdy Pan został zmiany, to przecież, że to ma zostać w takiej formie, jak jest do tej strefy, Pan ma być osobiony informatorem, czy jest jakoś inaczej, czy na przykład ten jest zupełnie do samej grany z cmentarza przez obecny? Bo ja bym jeszcze nie wiem, a to ten organizm tutaj na celu rozstrzygnie, czy to jest właściwe podejście, czy nie, ale chciałabym wiedzieć, jak skorygować ewentualnie rysunek, czy o czymś takim mówimy, czy o czymś innym.
Panie Przewodniczący, ja chciałbym zapytać, tak, bo z tego, co moja droga dnia wypowiada, to wygląda na to, że jakby za ulicą Szybikową, rozumiem, na przeciwko cmentarza jest strefa, tak?
Wokół cmentarza, w odległości 50 wschodniej,
a południowej
i zachodniej.
Za ulicą Szybikową właśnie chciałbym, żebyśmy to ustalili, dlatego że myślę, że to był wielu z Państwa, chyba wszyscy radni znają, jak ten cmentarz wygląda i to, co Pan Przewodniczący przedstawił, że bardzo się dobrze przygotował i
wiele... Tak, jak wiele okazało mieszkanie przywłaszczyć, czy starali go interesować.
Więc świetnie, że Pan rzuca te informacje przekazał. Ja chodzę o tym czasami cmentarzu, tak po pierwsze to stwierdzam, że ten nasz cmentarz, ten cmentarz piaskowski dość częściej powinien się posłać w kierunku właśnie tym bardziej południowym, bo tam te tereny, od których
były
generalnie nie zagospodarowane i rzeczywiście te wspomniane zgody mogą takim jak ktoś określają
obszar. Ale chyba w nocy, bo na południe jest droga, także na południe już nie. Na czaku, taka jest wizja.
Likwidują.
Po prostu przekazać, może po prostu
zachód likwidują, to wejdziemy.
Wzdłuż starego cmentarza, ja uważam, że ten cmentarz powinien się przesunąć wzdłuż starego cmentarza, po to, żeby zadowolić wymogom takim, jaki stawiają, że cmentarz powinien być jednak bardziej na zniesieniu, a nie właśnie kierować się do tej na tą stronę zachodnią, dlatego że tam jest spadek terenu, tam rzeczywiście przyjdzie taki czas, trzeba się uderzać, że ten cmentarz będzie, że tak powiem, może być nawet zalany, to po pierwsze. Po drugie, powiem tak, faktycznie wokół tego cmentarza od strony północnej jest gospodarstwo, jest zabudowa, która, że tak powiem, powstała tuż za górem i ona nikomu nie przeszkadzała. Naprzeciwko cmentarza, od strony wschodniej, jest tam też zabudowa. Ja nie znam nazwisk, Państwo znam się z nimi, może już nie żyją. Też była zabudowa po mówię, po przeciwnej stronie drogi Szybikowej, po lewej stronie. Też tam jest do tego cmentarza właśnie 15 metrów 20, też nikomu nie przeszkadzała. I rzeczywiście, jeżeli ktoś chce mieszkać, czy nasi mieszkańcy przynajmniej chcą mieszkać blisko cmentarza i chcą mieć zawsze to przeroczyłatą momentum, że właśnie to uważam, że my rzeczywiście nie powinni im w tym względzie przeszkadzać, tym bardziej, że gdybyśmy uwzględnili, tak jak to Pan Przewodniczący powiedział, tak zwane warunki zabudowy, a nie studium, to bez problemu zainteresowane osoby powinny dostać zgodę na zabudowę, dlatego że właśnie przy drodze, przy tej drodze będą się już takie zabudowane. I uważam, że rzeczywiście należy zlikwidować, znaczy się nie wprowadzać do tego, bo ona de facto faktycznie nikomu nie przeszkadza. Tym bardziej, że właśnie wokół cmentarza właśnie przy ulicy Szybikowej, tuż przez cmentarze po prawej stronie, jest to gospodarstwo ogrodnicze, gdzie na gruncie prowadzi się normalną uprawę kwiatów, nie wiem czy tego kwiatów, żadnego razu na nas uznały prawie, jakby stanek z tym w dniu się interweniuje, czyli właściwie nic nie dzieje. I po co stwarzać szczególne problemy? Ja tylko Państwu powiem, bo myślę, że są jeszcze inne cmentarze, przykłady na przykład w Chorzowie, w Górnym Mieście. Jest podobny cmentarz w środku, że na pewno siedla, w roku sądowej. I naprawdę przez ulicę 10-metrową i to też mówię nikomu nie przeszkadza. Dlatego jestem tutaj za tym wnioskiem Pana Przewodniczącego, aby jednak nie składać tej strefy i po prostu jeżeli ludzie rzeczywiście mają taką, że taką wolę bardzo uczyć, bo im myśleli z komentarzem i myśleli.
Panie Radny, ja to uzupełnię Pana wypowiedź, że mi tyle chodzi o nie wprowadzanie strefy, co ewentualny zapis o likwidacji strefy z już obowiązującego studium, bo to studium obowiązuje i ta strefa jest. I teraz ewentualny mój wniosek idzie w kierunku takich działań, żeby zapisu studium poprzez obecną korektę dokonać jakby zniesienia tej istniejącej strefy zapisanej w tym wcześniejszym studium przed pięcioma
latami. Jeszcze do tego jest.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pani Krzysiak.
Dokonamy taką uwagę, która jest nasze rozstrzygnięcie Rady Gminy. To rozumiem, że ta uwaga zniesienie strefy i przeznaczenie tego planu zgodnie z wnioskiem na zabudowę mieszkaniową, MN, tutaj będzie no, odzwierciedlenie tej naprawy, tak? W tym momencie poprawimy rysunek studium.
To znaczy, po stronie technicznej ja tutaj Pani nie narzucam jakichś działań. Ja tylko po swoim wystąpieniu stawiałbym wniosek, by w projekcie uchwały w paragrafie 2 pod literą I, gdzie odnosimy się do obszaru numer 9, po słowach w otoczeniu cmentarza nie pisać także korekty, tylko zostawić korektę układu drogowego, a także likwidację strefy ochrony. I to rozumiem, według mnie ten zapis pozwoliłby dokonać pewnych korekt załącznika graficznych.
Czy to rozstrzygnięcie uwagi jest jednocześnie właśnie likwidacją strefy i wprowadzenie korekty do tekstu uchwały?
Przypadkiem przyjęcia takiego wniosku, tak. To jest tylko wniosek dyskusji, który ja mogę tylko poddać pod Państwa głosowanie.
Tak, a później ta uchwała była głosowana, tak?
No tak. Najpierw ewentualnie propozycja zmiany punktu I, a następnie cała uchwała. Czy to jeszcze w zakresie studium z Państwa strony, Pan Przewodniczący Kosowicz? Bardzo proszę.
Ja może zwrócę się do Pani autor. Nie rozumiem jasności, że wydaje mi się, że te zmiany, które były prowadzone, one tutaj po naszych dyskusjach zostały wprowadzone. Jestem za tą zmianą, która ewentualnie jest zaproponowana. Ale bardzo bym miał wielką prośbę, bo ten obszar szósty, on jest tak zapisany bardzo delikatnie. Myśmy na pewno zmiany zapisali, bo one są niejako rozszerzone za szkolnikowym na stronie kierunku gospodarowania przestrzennego punkt 1 jako R. Jeszcze nie tu. Kierunek w punkcie 3.2, gdzie omawia Pani Minister Komunikacji i Infrastruktury Technicznej. Na Pani mogła ten punkt A w obszarze szóstym tak bliżej pokazać, jak macie to w drugim zrozumieniu. Na ostatniej stronie projektem numer 3.
Czy ten opis jest podobny z punktem, który
to może być tutaj chyba. Jak ma Pani pokazała, mówi tam ta propozycja, może potem mówimy o kształtu, to nie, to 6 tygodni. Natomiast ten taka zmiana, która była proponowana i omawiana tą funkcję A, mówimy tam o odejściu osiemnikowej, bo wskazuje problemy testowe, Pan Burmistrz pamięta. I odejściu tego wyrzeczącego. Jak mam Pani tak paluszkiem nam uczynić tam mówię.
Tu mam wioseczną i w zasadzie zmiana polega na tym, że tą drogę, która tutaj była narysowana jako zmieniająca ulicę miejską, wykrywaną ulicą Małopolską w Sosnowcu. Rezygnujemy z niej, to znaczy nie tyle rezygnujemy z niej całkowicie, ale rezygnujemy z tej kategorii, której przychodzi do kategorii dróg lokalnych. Natomiast pozostaje ulica Wiosenna cała, jak również ulica Letnia, która jest zamknięta kawałkiem i to jest projekt obsługujący całą strefę. I tylko o tym terenie mówimy. Istnieje możliwość przedłużenia tej drogi w terenie Sosnowca, ale nie projektujemy na terenie Sosnowca, bo ograniczamy się do Kuczewa.
Panie Burmistrzu, może za drogę, bo mówiliśmy, bo ja wiem, ja to właśnie troszeczkę zrozumiałem, która idzie tu od Szylikowej, która potem była za Kowalnią, za Hardą, prawda? Ona była w różnych wersjach przyjmowana przez nas przez Sosnowiec. Natomiast tak to zrozumiałem też, że tym studium, tą zmianę wprowadzamy również tą możliwość.
Nie, nie wprowadzamy, dlatego że to jest teren Sosnowca. To jest po prostu propozycja tylko. Jest to możliwe,
nic nie wykonywamy. W tym zakresie nie robimy
żadnych. Początkowo tak to wyglądała
miała
miejsce. Nie, była jedna z wersji akurat zaproponowanych przez Sosnowiec, w związku z tym tak to zostawiliśmy. Także nasze projektowanie oczywiście nie jest w tym miejscu operacji. Wejdźmy po prostu do tyle jest Sosnowca. Oczywiście to zostawiliśmy.
A nie dało się to pokazać na to, że zachodów jest historyczna.
No, mówimy teraz o tej rzeczy, która nie jest przedmiotem
zmian. Dobra,
nie jest to, nie
dziękuję Ci za jeszcze pytania. To poszczególnie pragnę w studium. Nie widzę, proszę Państwa, w związku z tym pozwolę sobie po wcześniejszej tutaj mojej wypowiedzi przedstawić propozycję zmiany zapisu paragrafu drugiego w punkcie i, który brzmiałby: obszar numer 9, powiększenie w kierunku zachodnim obszaru istniejącego cmentarza kosztem terenów zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o charakterze zorganizowanym oraz wprowadzenie terenów parkingu i usług otoczeniu cmentarza, przecinek, korektę układu drogowego, a także likwidację strefy ochrony. Czy są pytania do treści wniosku? Nie widzę. Kto z Państwa jest za podjęciem? Przyjęcie tego wniosku? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Teraz mam pytanie do Pani Architekt. Czy w związku z tak przyjętym wnioskiem w paragrafie pierwszym literka C załącznik numer 3 nie powinien być w jakiś sposób tutaj skorygowany, czy, bo to jest rozstrzygnięcie burmistrza jako załącznik. Czy to załącznik w związku z taką zmianą powinien tutaj być?
To znaczy załącznik będzie uzupełniony w związku z tym, co nie musi być korygowany. Skorygowany musi być ten aneks, ale to już jest oczywiste.
W zapisie uchwały możecie założyć numer 3, dalej być nie utrzymane. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w związku z tym poddaję pod głosowanie całość uchwały, którą Państwo posiadacie w materiałach sesyjnych. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę bardzo.
Jest to pytanie, że nie trzeba przegłosować rozstrzygnięcie tej uwagi, bo to jest dodatkowy jakiś.
No więc właśnie o to
będzie. Rozstrzygnięcie, które będzie uzupełnione.
To załącznik pytało.
A potem ta uchwała będzie zrozumiała.
To znaczy, rozumiem, że pod głosowaniem powinno podlegać nie uwzględnienie przez burmistrza tego wniosku poprzez jego bardzo duże sformułowanie, ewentualnie w sposób merytoryczny, jak powinien ten wniosek w konsekwencji wcześniejszego być sformułowany. Proszę Państwa uwagę.
Państwo będzie głosowali w tej chwili rozstrzygnięcie uwagi złożonej przez mojego oficera, czy pana Kazimierza Popcia. Niezależnie od tego, co pan burmistrz rozstrzygnął, bo to jest tylko kryterium, które umożliwia Państwu dalsze procedowanie jakby nad tym wnioskiem. Czyli przedstawia burmistrz rady wnioski, które rozstrzygnął negatywnie. Ale tym się nie należy tutaj sugerować, tylko to jest rozstrzygnięcie wniosku, które dotyczy wprowadzenia możliwości zabudowy mieszkaniowej.
Rozumiem, czyli głosowanie powinno dotyczyć przyjęcia lub nie wniosku o rezygnację z ustalenia strefy ochrony celnej.
To znaczy o dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej w tym obszarze, bo strefa będzie zlikwidowana jak najszybciej wcześniejszym
rozstrzygnięciem. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za dopuszczeniem strefy mieszkaniowej w obszarze, który tak podlegał rozpatrzeniu przez burmistrza miasta?
To konkretnie dotyczy dwóch działek, tam 71 czy 71
czy 71.
Czyli to jest konsekwencja tego pierwszego. Tak, to jest konsekwencja pierwszego wniosku. Kto z Państwa jest za dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej w strefie ochrony, nie, na działkach 71 przez 7, 71 przez 8, które były wnioskowane do takiej zabudowy przez mieszkańca miasta?
11.
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę Państwa, w związku z powyższym poddaję pod głosowanie całość uchwały w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w szeregach treści zamieszczonych w materiałach. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Jeden przeciwny. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest uchwalenie miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2015. Bardzo proszę, pani burmistrz, rozumie.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią burmistrz, pana i
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawił Państwu do akceptacji i podjęcia uchwały w sprawie strategię przygotowaną przez zespół pod moim kierunkiem i dwóch obecnych tutaj pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, pana Krzysztofa Leśniaka, kierownika działu pomocy środowiskowej, czyli działu wiodącego pomocy społecznej, oraz drugiego współautora, pana Tomasza Karcza, pracownika socjalnego. Strategia powstała jako wynik zapisu istniejącego w naszym wiodącym dokumencie, jakim jest ustawa o pomocy społecznej, a konkretnie dotyczącym tego, iż opracowanie w gminie strategii rozwiązywania problemów społecznych jest zadaniem obowiązkowym. Strategia ma obowiązywać w latach 2009-2015 i wiadomo, że w związku z transformacją ustrojową, jaką przeszliśmy od roku 1989, szereg zjawisk i problemów społecznych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej ulega modyfikacji, bowiem te problemy są postrzegane jako problemy społeczne, postrzegane jako pewien proces, jako pewna po prostu ciągłość zaistniałych zmian. W związku z tym problemy społeczne i ich rozwiązywanie postrzegamy jako proces długofalowy i stąd po prostu dokument jest przygotowany na najbliższe obowiązujące kilka lat. Żeby powstał taki dokument jak strategia i on głównie jest oparty na tak zwanej diagnozie problemów społecznych, która stanowi niejako załącznik tej strategii i jest to nasz materiał taki na zero roboczy, z którym niejednokrotnie mieliśmy Państwa już okazję zapoznawać na kolejnych sesjach w ciągu minionych lat. Opracowujemy taką diagnozę sytuacji społecznej mieszkańców i po prostu w oparciu o corocznie przeprowadzaną i modyfikowaną diagnozę powstał właśnie ten dokument. Wymaga oczywiście on profesjonalnego i systemowego diagnozowania problemów społecznych w skali miasta. Chciałam tutaj podkreślić tak istotny element strategii, jak również całej prowadzonej pracy socjalnej, polityce społecznej przez ośrodek pomocy, jak podstawowe stosowane metody pracy socjalnej, czyli po prostu metoda indywidualnego przypadku, czyli konkretnie z klientem, metoda grupowa z określoną grupą naszych beneficjentów oraz metoda środowiskowa, czyli rozpowszechniona po prostu w obszarze najbliższego funkcjonowania osób korzystających z pomocy. Wiemy, że problemy społeczne nie są cechą tylko pojedynczych osób, ale również całych środowisk, rodzin, grup społecznych. Stąd tak ogromne znaczenie ma właśnie stosowanie tych trzech podstawowych metod pracy socjalnej. chciałam powiedzieć, to znaczy zaakcentować jeszcze już raz powiedzianą tutaj myśl, że strategia postrzegana jest jako pewien proces, jako długofalowy po prostu problem wymagający ciągłego modyfikowania i stosowania nowych rozwiązań, jak również związana jest z możliwością pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Przykładem właśnie, który realizowaliśmy w tym roku w oparciu o fundusze europejskie, jest program dla osób bezrobotnych. Gdyby Państwo mieli jakieś pytania, także będziemy po prostu odnośnie tego projektu jeszcze udzielać odpowiedzi na bieżąco. Chciałam podkreślić tutaj taki fakt, że strategia nie jest oczywiście jakimś dokumentem oderwanym, tylko ona jest integralną częścią strategii rozwoju miasta Czeladź, którą oczywiście Państwo znają, czyli strategii przyjętej na lata 2005-2015. Jest również spójna i zgodna z Narodową Strategią Polityki Społecznej na lata 2007-2013, również ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz powiatowej, niedawno przyjętej na sesji powiatu, strategii rozwiązywania problemów społecznych. W strategii oczywiście wykorzystaliśmy dane z różnych źródeł. Być może one nie są doskonałe, bo dotyczą po prostu różnych roczników i stąd, gdzie one były dostępne, to próbowaliśmy je gromadzić w sposób taki syntetyczny. Są to dane, które pochodzą z GUS-u, tutaj z Urzędu Miasta, z organizacji pozarządowych, z różnych jednostek także powiatowych. Cel, jaki przyświeca tej strategii, jest oczywiście wyartykułowany w taki sposób, że aktywizujemy społeczność lokalną i ta aktywizacja ma być ukierunkowana na rozwiązywanie zjawisk i problemów społecznych w oparciu o istniejące już systemy wsparcia interwencji społecznej. Celem także, taką misją jest wspomaganie rozwoju jednostek i rodzin, pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych zasobów tych jednostek i możliwości. No i wreszcie przeciwdziałanie tak zwanemu wykluczeniu społecznemu. Strategia zawiera również priorytety, którymi się kierowaliśmy i które są przewidziane do realizacji. Te priorytety również są wypisane, tak króciutko po prostu, żeby już nie powtarzać, więc dotyczą one priorytet pierwszy sprawnego funkcjonowania systemu wsparcia dla osób bezrobotnych. Kolejny priorytet to usługi socjalne świadczone przez podmioty publiczne dla osób bezdomnych. Kolejny priorytet tworzenie systemu wsparcia środowiskowego dla osób starszych w miejscu zamieszkania. Kolejny priorytet doskonalenie systemu pomocy dla osób niepełnosprawnych. Następny zintegrowany system pomocy w rodzinach, szeroko rozumianych rodzinach z uwzględnieniem no niestety coraz bardziej powszechnego zjawiska przemocy w rodzinie. I jako ten kolejny, właściwie bardzo ważny taki priorytet, model, tworzenie modelu wspólnego oddziaływania pracowników socjalnych, również terapeutów, jednostek, osób, które zajmują się pomocą dla rodzin z problemem alkoholowym. No może na ten moment tyle. Jeśli będą jakieś pytania, postaram się ja czy moi współpracownicy bardziej szczegółowo po prostu odpowiedzieć i
bardzo proszę o pytania do prezentacji pani radna Szkowska. Bardzo proszę tam styknąć i będziemy słyszeć. Z prawej. Jest.
Proszę Państwa, zapoznałam się też dokładnie z tym materiałem. Chcę powiedzieć, że Państwo sobie zadaliście też dużo trudu. Chyba nie pominęliście żadnego jakiegoś możliwego do uwzględnienia kierunku działań. Jednakże właściwie po przeczytaniu tego pozostał mi taki jakiś niedosyt, bo to jest, że tak powiem, wszystko żeśmy pięknie ujęli, że chcielibyśmy robić i w porządku. Tylko dlaczego to jest akurat strategia miasta Czerwonego? Co będzie dobrze mogła być strategia innego miasta, gminy? Bo przyszliśmy tu się to akurat ta Czerwonego, nie wiem, jak to działa. I pozostaje taki niedosyt, bo brakuje mi odpowiedzi na pytania, jak to zrobić, kiedy i za ile. To są konkrety, bo można by sobie jeszcze na długie lata różne rzeczy planować. No ale jakieś tam mamy te priorytety i wśród tych priorytetów też wszystkiego na pewno nie zrealizujemy, bo pewne rzeczy będą niezależne warunki po prostu od gminy, bo będą chociażby tam jakieś rozwój gospodarczy, czy jakieś decyzje rządowe, czy inne prawa instytucji, to są też na to wpływać, bo nie decydujemy my sami o tym. Także to jest jedna kwestia. Druga kwestia, zabrakło mi na koniec takiej podsumowania i oceny na koniec tej strategii. Czyli jeżeli ona się tak będzie kończyć w danym roku, to będziemy ją co roku jakieś takie robić, wystawienia, czy jakiś taki monitoring, ile żeśmy już zanalizowali, czy idziemy w tym kierunku, a może coś trzeba zmienić. No i na koniec tego 2015 roku ocenić to, czy ta strategia była dobrze realizowana, czy coś się udało, czy nie. A tak właściwie, no, poza tym, że tutaj bardzo dużo chcemy zrobić, to ja myślę, że się tam 50 uda bardzo dobrze wykonać z tego wszystkiego, co tu jest wcale, to jest będzie nam niedobrze, bo tak jak mówię, na wszystko nie mamy wpływu. Jeszcze jedna uwaga, wydaje mi się też bardzo istotna. Zauważam, by się stało, że ten projekt tej strategii, czy tej dzisiaj na tej sesji omawiamy, a miała okazję zapoznać się z tym projektem i ją planować Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia. I nie mogliśmy, no, tego rzeczy i swoich wniosków dla komisji przygotować środki. I dlatego na końcu chciałam złożyć wniosek o wycofanie z ponowne i przełożenie na styczeń, bo zapoznamy się przez Komisję Zdrowia i tak na sesji prowadzenia.
Dziękuję. Proszę bardzo o odniesienie się, jeśli Pani zadaje.
Może tak, do pierwszego tutaj zdania, do pierwszej uwagi, dlaczego akurat strategia miasta Czeleć. Proszę Państwa, ja na wstępie mówiłam, że zgodnie z artykułem naszej wiodącej ustawy o pomocy społecznej, konkretnie 17, posiadanie gminnej strategii jest zadaniem obowiązkowym gminy. Oznacza to, że nie tylko gmina Czeleć, ale wszystkie gminy po prostu w kraju taką strategię mają obowiązek posiadać. Strategia, czyli pewne określenie głównych kierunków działania na płaszczyźnie pomocy i w związku z tym polityki społecznej, więc wytyczenie jak gdyby głównych priorytetów, głównych celów do realizacji. Mówiłam także, że strategia jest opracowana w oparciu o materiał, który każdego roku, jak do tej pory, mieliście Państwo okazję oceniać, czyli o tak zwaną diagnozę problemów społecznych, która niejako jest załącznikiem, czyli drugim kolejnym, bardziej obszernym elementem, zawierającym materiał podobny jak do przedstawianych Państwu do akceptacji co roku. Natomiast nie jest ten materiał zawarty całościowo, dlatego że strategia, no, tak jak jej po prostu forma mówi, jest materiałem zawierającym cele i priorytety na lat przynajmniej najbliższych kilka. Natomiast to, o czym mówię, czyli załącznik, jest kolejnym materiałem, który także co roku po prostu przedstawialiśmy Państwu do zatwierdzenia. Czyli może po prostu stąd, że ten materiał nasz jest inny niż w każdym roku, jest po prostu bardziej ogólny, jest bardziej nacechowany na oznaczanie pewnych celów, pewnych priorytetów do realizacji pomocy społecznej, stąd może po prostu, no, są te wątpliwości. Kolejne uwagi chciałam się odnieść, jeśli chodzi o fundusze. Oczywiście my, dokonując diagnozy problemów społecznych, mamy określone grupy świadczeniobiorców, którzy po prostu, w których osobach czy rodzinach powtarzają się jak gdyby problemy zawarte, czy mające odzwierciedlenie w tych priorytetach. Tak jak mówiłam, chodzi tutaj o bezrobocie, osoby niepełnosprawne, o szeroko pojęte programy po prostu do realizacji dla rodzin, zwłaszcza tych objętych przemocą, problem alkoholowy i szereg innych. Te po prostu cele, te priorytety zawarte są w poszczególnych działaniach strategicznych. Skąd fundusze? Fundusze, tak jak realizuje po prostu Ośrodek Pomocy Społecznej od momentu jego powstania, zadania własne, czyli to, co Państwo przyznajecie, zatwierdzając budżet na realizację zadań pomocy społecznej, jak również fundusze przyznawane za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych. Dodatkowo w tym roku po fundusze sięgnęliśmy do Europejskiego Funduszu Społecznego, czego wyrazem był zrealizowany program. Może poprosiłabym któregoś z kolegów też o wsparcie, ewentualnie no, też przedstawienie właśnie i źródła i efektów tego programu z funduszy europejskich.
Panie dyrektorze, ale ten problem omawialiśmy na poprzedniej sesji, kiedy Państwo przygotowaliście nam informację dotyczącą. Sprawa zmiany pół wyjaśnienia. Proszę Państwa, dzisiaj Państwu przedstawiamy, to jest jeden z materiałów, który będzie elementem programu odbudowania Uniwersytetu Miasta. Jest on konieczny do ustalenia określonym terminie, między innymi dlatego, że wprowadziłem się do tego ustawa, a studia i zostały się w warunku koniecznych do pozyskiwania uniwersytetami. Te wszystkie problemy, o których pani radna mówiła, są analizowane, przygotowywane i będą w sposób bardziej szczegółowy przedstawione w ramach programu Przyjazne Miasto. Także jest to, ten materiał jest takim materiałem na dużym stopniu startowej możliwości, natomiast wszelkie szczegóły dokładne właśnie przyjaźnie się przyszłym zdarzyć.
Ja jeżeli jeszcze mogę, pani burmistrz, chciałabym po prostu odnieść się do tego braku końca tej strategii, o który pani radna zwracała uwagę. Po prostu strategia przewidziana jest na lat kilka i w związku z tym, że ona, jak wspomniałam, jest zgodna z różnymi innymi istniejącymi programami i strategiami, no stąd po prostu jej okres do 2015 roku. Natomiast no, mamy taką świadomość, że problemy społeczne zawsze mają charakter ciągły. One są po prostu pewnym procesem, więc z całą pewnością po realizacji tejże strategii na bazie posiadanych w toku jej realizacji po prostu doświadczeń będzie budowana kolejna, także spójna z różnymi, o czym też mówiłam, programami już funkcjonującymi w mieście. I co jeszcze jest takie bardzo ważne tutaj, tak jak pani burmistrz podkreśliła, jest to taki materiał wyjściowy, taki bazowy, przede wszystkim do pozyskiwania właśnie środków, to po pierwsze, a po drugie on jest na tym stopniu ogólności, żeby zawierał spójne cele również z innymi dokumentami istniejącymi w mieście, a dającymi nam po Państwa ewentualnie akceptacji przyzwolenie na rozwój tej strategii, a przez co rozwój? Przez stosowanie indywidualnych już programów kierowanych do określonych grup świadczeniobiorców z wykorzystaniem tych trzech podstawowych metod pracy socjalnej, o których mówiłam. Metodę indywidualnego przypadku, czyli konkretnie z klientem, który do nas się zwraca z różnymi potrzebami, metodę grupową, czyli rozumiem tutaj rodzinę bądź najbliższe środowisko osoby, która wymaga wsparcia, oraz trzecią metodę pracy socjalnej, czyli środowiskową, pozwalającą na szersze po prostu spojrzenie na problemy osób, które w określonym etapie życia są zmuszone do korzystania z systemu wsparcia pomocy społecznej. I jeszcze może taka ważna, istotna po prostu uwaga. Posiadanie owej strategii, no proszę Państwa, jest po prostu warunkiem. Warunkiem po prostu sięgania po kolejne środki unijne i realizację kolejnych po prostu programów. Ja, jeśli jeszcze Państwo chwilkę pozwolą, to poprosiłabym kolegę, bo wypowiedział się na temat efektów i tego programu, który nam się udało zrealizować przy pozyskaniu środków. Mamy bardzo dobre efekty, uważam, związane nie tylko finansowe, ale z czynnikiem ludzkim. Głównie tutaj chodzi mi, czyli o ilość osób, które ukończyły określone szkolenia. Także po prostu no, bardzo uprzejmie prosiłabym i jest dla mnie to bardzo ważne, że pani radna zwróciła uwagę, że na komisji możemy zajmować się dalej problemami pomocy społecznej. Jednak prosiłabym po prostu państwa o również spojrzenie i zatwierdzenie tego dokumentu, po prostu, który no, głównie pozwoli nam na właśnie pozyskiwanie środków finansowych już w roku kolejnym.
Dziękuję. Zanim współautor, jeszcze pytanie pana przewodniczącego Wątkiewicza.
Ja mam pytanie, jak to się mówi, z racji skrzywienia zawodowego. 27 strona, mam pytanie dla autorów. Tutaj jest ostatnim punktem. Spółki zajmujące się pośrednictwem pracy na terenie gminy. Przelać w nawiasie podlega podpór w Będzinie. Pytam się, dlaczego taki wniosek padł w tym stwierdzeniu, ponieważ to jest punkt informacyjny, pośrednictwo, że stowarzyszeniu jestem z tobą, prawda, pan doktor? No i w związku z tym, czego państwo byście jeszcze oczekiwali? Odpół w Będzinie, ponieważ jest otwarty i do Czeladzi również są oferty pracy przez dyrektora Czeladzi. Rozpatrzymy tą możliwość. I dalej idąc tym tokiem rozumowania, mam w związku z tym pytanie. Na tej samej stronie dalej, zagrożenie. To były słabe strony.
Tak.
Brak odpowiedniego przygotowania do roboty i do prowadzenia działalności gospodarczej. To autorzy mieli na myśli, ponieważ muszę powiedzieć, na 360 na dzień dzisiejszy podejmujących działalność gospodarczą, czyli dotowanych z Funduszu Pracy i z Europejskiego Funduszu Społecznego, przynajmniej połowa pisała do dyrektora podanie o zwolnienie z obowiązkowego szkolenia ABC przedsiębiorczości, bo oni są już tak uczeni, że nie chcą i nie mają czasu. To takie pytanie tego stawia. Czyli tutaj no, odpowiedniego przygotowania nie chcą po prostu. Bez roboty. A może przychodzą do mobców i mówią, że PUK w tym zakresie nic nie robi. I dalej niewystarczająca współpraca pomiędzy instytucjami zajmującymi się pośrednictwem w zatrudnieniu i istnienie zjawiska nielegalnego zatrudnienia. Na jakiej podstawie państwo wysunacie wniosek, że takowe istnieje? Bo ja też wiem, że istnieje. Natomiast nie mogę tego udowodnić, bo nie mam takich instrumentów do sprawdzania tego zjawiska, jak również, bo nie ma Państwowa Inspekcja Pracy. Ponieważ większość, którzy nie chcą legalnego zatrudnienia, jest zatrudniona umowa zlecenia o dzieło, które nie podlega kodeksowi pracy. To tyle. Dziękuję.
Ja może tylko poproszę o przedstawienie tych wyników i zwracam uwagę, że to są wyniki ankiety przeprowadzone i są to, może proszę uprzejmie zresztą, bo państwo więcej na ten temat będą.
Czy można dać dyskusję na przewodniczącego?
To może, jak pan radny pozwoli, ponieważ już czekamy na tę prezentację, może ponad wspólnie do kolejnych wniosków, czy pytań, a też po wypowiedzi panu, pana radny jeszcze, że chciałbym. Może też się wyjaśnić wcześniej.
To może ja chciałbym tutaj na początku powiedzieć, że ośrodek pomocy społecznej, realizując projekt unijny w tym roku, ponad jednak wymiary, głównie na przykład wytycznych do projektu, były określone pewne zasady, ale żeby one były zasadami obowiązkowymi. My z tych zasad skorzystaliśmy, a mianowicie dawało też porozumienie z Krajowym Urzędem Pracy w ramach wspólnego działania na rzecz właśnie bezrobotnych, bo mamy wspólnych jakby beneficjentów, zarówno te osoby korzystające z pomocy, to są osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy. My mamy współpracę z Urzędem Pracy naprawdę bardzo dobrą i tutaj jakby nie ma wątpliwości, nie mam żadnej wątpliwości co do tego. Natomiast informacje, które zostały zawarte, wynikają z analizy SWOT, czyli składa pomocy na stronę szansy zagrożenia. To opierało się ona na dwóch elementach. Po pierwsze elementami było sprawozdanie różnego typu. Po drugie, a jakby ważniejszą rzeczą, na której też jakby tutaj zadało swoje odzwierciedlenie,
były po prostu ankiety, które przeprowadzaliśmy wśród osób zajmujących się na co dzień problematyką pomocy społecznej szeroko rozumianym. Były zadane do kuratorów, policja, straż miejska, osoby pracujące w urzędzie miasta i również pracownicy socjalnej miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Stąd z ich odpowiedzi wynikało, że takie właśnie słabe strony czy zagrożenia istnieją. To nie jakby tutaj kierunek, że autorzy chcieli wskazać to, co uważają, natomiast pewne przemyślenia z tego wynikały. Dlatego tak tutaj odnoszę się do akurat tej kwestii. Nie wiem, czy jeszcze jak to.
Znaczy ja jeśli mogę, coś zapowiem, bo tutaj Państwo widzą, że brak koordynacji między instytucjami. Ja powiem tylko tyle, że średnioroczne za ten 2008 rok bezrobocie kształtuje się w granicach 5,5 tysiąca, to jest mało powiedzmy 5. Natomiast było ponad 7,5 tysiąca ofert pracy od początku roku. Czyli jak gdyby tylko chcieli, bo pieniądze na przekwalifikowanie, na szkolenie również były, no mogliby podjąć pracę. Ja rozumiem, że no, ktoś tam z wyższym wykształceniem może by nie chciał pracować w zawodach fizycznych, ale takowy to było zarejestrowanych 600 od początku roku z wyższym wykształceniem, ale pozostali mogli się przekwalifikować i chyba ten program, tutaj pan doktor Franciszowski też potwierdzi, że też z ofertą występowało zapotrzebowanie na pracowników, a ich nie otrzymywał, mimo że oferował godne warunki pracy. I tutaj, no tu jest problem, że po prostu jest niechęć, proszę Państwa, do jakiegokolwiek podjęcia zatrudnienia i nie wiem już tak na kończąc moją wypowiedź, pewnie będzie, nie wiem co będzie od nowego roku, ponieważ chodzą z kolei przepisy o zdrowotnym ubezpieczeniu zdrowotnego, że nie będzie mógł bezrobotny przy pracującym członku rodziny być ubezpieczonym, tylko musi sam wystąpić o to ubezpieczenie, no czyli znów to będzie fala rejestrujących się, ponieważ to ubezpieczenie będzie niestety, ale dotyczyło każdego indywidualnie. To tyle dziękuję.
O to, co właśnie w sposób pana chciałbym powiedzieć, że czynnik najniżej istotny, zarówno w Urzędzie Płacenia na Ośrodku Pomocy Społecznej, zdajemy sobie sprawę właśnie z trudności. Natomiast nasza rola polega na tym, aby przedstawiać jak najwięcej możliwości. I to też mówimy o naszym diagnozie, bo opieramy się na nich, a także nie mówimy do pracy, ale również w obserwacji pracowników socjalnych. To jest oczywiście fakt i to jest ujęte w słabych stronach, że jest mała aktywność. Tej najgrupy osób będzie o tym niechęć do zmiany w tej sytuacji. To powodowało, że to uznała za swoje zwierciadlenie. Natomiast ten rok dzisiejszy uznaje, że rokiem uchwalam przerwę między ludźmi o możliwości odbudowy. Zarówno również pozostałem zagrożony projektem realizowanym w Urzędzie Pracy, projektem, który my realizowaliśmy, jak również prac przyczyn użytecznych, które w sposób znaczący rozszerzyły swoją działalność. W zeszłym roku miejsc pracy było 29, w tym roku ich miejsc było 49. Ale rzeczywiste wydarzenie, mówię, czynnik ludzki tutaj jest decydujący, tak 49 osób w ciągu roku przejmują się prawie w Polsce. To świadczy jak faktem, że nie wszyscy ludzie są gotowi do zmiany, natomiast my w ramach prowadzonej właśnie pracy socjalnej z tymi osobami staramy się wszystko zrobić, aby oni jednak wrócili na rynek pracy i szczególnie osoby zagrożone długotrwałym bezrobociem, osoby młode, jednak tą pracę podjęły. Dajemy im możliwości. Z tego też powodu powstał właśnie projekt systemowy bez ograniczeń, wzrost kompetencji zawodowych, psychospołecznych dla 35 bezrobotnych z terenu Telaci. Był to projekt finansowany w 85% przez Europejski Fundusz Społeczny, 15% to był budżet państwa, z czego 10,5% to był wkład własny gminy Czerać. Wynikiem tego projektu było uzyskanie przez te osoby szeregu nowych umiejętności, które mają im pomóc powrócić na rynek pracy. Z tych 35 osób, 35 osób przeszło trening profesjonalny, podniosło sobie umiejętności kreowania własnego wizerunku, a autoprezentacji, umiejętnego sprzedawania się swojemu domu pracodawcy, przeszli do rady pozarządowe, aby wskazać jakie potrzebne ich wykształcenie, umiejętności, kwalifikacji, jaki byłby najlepszy jakby kierunek rozwoju, jaki kierunek po prostu, jakie są możliwości w tej chwili na rynku pracy. Ponadto skończyły te osoby również szkolenia zawodowe. To szkolenia nie polegające dla mnie na jakimś takim bardzo powierzchownym, pojedynczym punktu zdobyciu umiejętności, to były szeroko modułowe właśnie szkolenia. Przykładowo osoby zdobywały po 4-5 zaświadczeń, które mogą później znaleźć różnego typu pracę. Chociażby jak obsługa hurtowni, obsługa karty fiskalnej, obsługa wózka biegowego, do tego jeszcze w treści obsługi komputera. Czyli jakby cztery rzeczy w jednym. To nie jest tak, że odnosimy się na przykład w tych szkoleniach tylko takiego jednego elementu. To są jakby szczegółowe, bardzo rozwinięte kursy. Kurs fryzjerski, wizażer, kurs kosmetyczny, do tej pracy postaci. To są bardzo niepowszechne sposób prowadzone szkolenia, które mają zwiększyć umiejętności osób będących na rynku pracy. Wynikiem tego projektu jest to, iż 32 osoby wróciły na tej kursy. Zauważamy, że jest cały ten wynik 90%. 90% które rozpoczęli. Środki, które uzyskali, to są konkretne źródło. To nie są pieniądze zmarnowane. Osoby będą konkretną umiejętności twardymi. Będą tatami na pieniądze. Konkretne dowódcze formie właściwości certyfikatów, które umożliwiają im znalezienie pracy. To jest właśnie jakby przyszłość działania pomocy społecznej. I ta strategia jest właśnie takim elementem. Brak strategii powoduje, że my nie możemy rozwijać nowych możliwości, które mieści po prostu czas. Unia Europejski Fundusz Społeczny przeznacza co roku coraz większe środki właśnie na działania rozwój osób po prostu
przygotowywania tych różnych do pracy, jaki to był chaos, jakie są efekty, ile z tych pracowników pracuje w tej chwili. Bo teraz jest to, że nie jest ważne, że zbieracie 15 kursów, bo być może oni nie chcą pracować. Czy to nie jakieś rozwoju pieniądze raz, a dwa, jak Państwo zaprojektowali tych 1000 ilość bezrobotnych, te 30 pieniędzy dwa
razy.
Oni są w tym dobrze, to nie to pierwsze.
Proszę Państwa o uwagę.
Rada Społeczna proponowała, że doskonale mamy swoje, co powiedzmy, nie wiemy. Tego do wypowiedzi w projekcie dotyczyło trzech elementów. Po pierwsze, musiałaby osoba dalej przebadać objęcie pracy, korzystając na pomocy społecznej, oraz trzecie kryterium to kryterium wieku od 18 do 44 lat. Przeprowadzona została rekrutacja, to znaczy, to nie przychodziło osoby na zasadzie, że ktoś mi kazał, tylko pojawiła się informacja, zarówno w internecie, jak i w ośrodku pomocy społecznej, że
nie, ale to na siłę pokazali, na siłę.
Założenie projektu, które zostało ogólnie zawarte, było, że osoby w ciągu 6 miesięcy do zakończenia kursu przynajmniej 30%, czyli przynajmniej 10 osób będzie zatrudnienie. Na dzisiaj wiemy o zatrudnieniu 2 osób. No nie ma, to jest tak jak mówię. Koszt projektu to było 30 tysięcy, natomiast łącznie z stroną własną. Natomiast realizacja tego projektu była dużo mniejsza, czyli około 80 tysięcy. Uważa, że to w umiejętności te osoby zdobyły są w dużo większym stopniu racjonalne niż zdanie pieniędzy w tym zasilku, czy po prostu te odpowiedzi zmieniły.
tu mamy bardzo ważne po prostu zmiany, bo że akcentuje tylko to, że doktora poprawy znajdzie na gminie. Wiemy, jaki z rynek pracy, sytuacja znajdzie. I tego już życzymy. To ilość tego może nie pomagać. Natomiast on jest również postępowania jakichś swoich własnych możliwości życiowych. Społecznych. Jeszcze raz ta informacja. 35 osób, 29 osób to były kobiety, które wykazały się jako mniejsza aktywność. Tu na pewno pan może potwierdzić, że w urzędach pracy dominują nie wiem, czy są jeszcze
policzne, tylko czy niedobrze byłoby przed rozpoczęciem tej akcji znaleźć miejsca pracy i powiedzieć pracodawcy, dlaczego oni mają takim zawodzie, kończą to szkolenie i idą do pracy.
Mogę
odpowiedzieć panu Jelenaszowi? Ramiona, proszę mi wskazać pracodawcę, jak pan zna, który w ostatnim miesiącu roku przyjmuje pracowników. Zna pan takiego? Administrator.
Po nowym roku pan dyrektor
przyjmuje. Po nowym? Nie, ja powiem dalej. Uspokajając pana wątpliwość, powiem, że jeśli chodzi o przekwalifikowywanie bezrobotnych, to warunkiem jest, że musi przynieść uprawdopodobnienie zatrudnienia na piśmie. Czyli przedsiębiorstwo mówi, jak Kowalski się przekwalifikuje, uzyska taki i taki kwalifikację, to ja go przyjmę. I na tej podstawie ja tego Kowalskiego kieruję na szkolenie, czy na inne formy aktywizacji.
To proszę wstrzyknąć, ale pan już radny trzeci w kolejce, stąd się automat nie zapadł. Może na chwileczkę, dobrze?
Na stronie następnej pan dyrektor jest stwierdzenie narzędziem, na przykład w zakresie rozwoju form aktywnej integracji jest kontakt socjalny. W trakcie projektu zostało zrealizowane 35 kontaktów. To są samo osoby, to jest 35.
Czyli jest to pewna umowa kierownika ośrodka z klientem pomocy zawierająca wzajemne zobowiązania.
A czy dostajemy jakieś pieniążki za to, jak podpisują ten kontrakt?
Powiem tak, osoby objęte kontraktem otrzymują pomoc finansową, ale w przypadku niewywiązywania się z kontraktu jest to powód do odmowy przyznania pomocy.
Tylko za ten kontrakt, czy tylko za coś to szkolenie, czy oni te wnioski nie otrzymują, no bo taką sytuację mają na ulicy, że potrzebują.
Panie radny, tutaj uwzględniamy szereg, to nie możemy jakby podsumować pod jedną kreską wszystkich osób. Po prostu my każdą sytuację rozpatrujemy bardzo indywidualnie, natomiast na pewno pomoc finansowa związana jest z kontraktem.
Pomoc finansowa z kontraktem, jest tam zabezpieczona.
Tak. Ja jeszcze, jeżeli mogę, to chciałabym tutaj powiedzieć króciutko odnośnie tego rynku pracy. Proszę Państwa, przedstawione wyniki, co do których tutaj pan dyrektor miał uwagi, po prostu jest to, rzeczywiście są to wyniki przeprowadzonej przez nas analizy SWOT. I ja osobiście bardzo się cieszę, że ta analiza zawiera nie tylko mocne strony i szanse, którymi się tam możemy chwalić, czy po prostu pokazywać, że są, ale dla nas, dla tej codziennej pracy, przez pokazanie słabych stron czy zagrożeń, są to kolejne wyzwania, czy kolejne tematy do realizacji kolejnych właśnie tematów kontraktów socjalnych, tak to po prostu nazwę. I w tej sytuacji po prostu jest to także potrzebne, bo stanowi jakiś czynnik motywacyjny, czynnik pokazujący kierunki, w których należy po prostu podejmować kolejne kroki w pomocy społecznej.
Dziękuję pod radnej Marianki, tak prosiło głos.
Panie Przewodniczący, ja przyjdę do Państwa. Chciałem, strona 38. Mamy kierunki działań w priorytecie strategicznym numer 3, stworzenie systemu wsparcia środowiskowego dla osób starszych w miejscu zamieszkanych. I tutaj na 38 stronie między innymi umożliwienie pozostania tej grupy w miejscu zamieszkania, w szczególności poprzez propagowania ich aktywnego i zdrowego stylu życia, ułatwienie kontaktu z placówkami rehabilitacyjnymi, urażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych i tak dalej, i tak dalej. Proszę mi powiedzieć, na czym to ułatwienie kontaktu z placówkami rehabilitacyjnymi następowało, następuje, bądź będzie następowało? To jest pierwsze pytanie. Drugie.
Zobaczcie.
W dalszej części piszecie Państwo rozwijanie i rozszerzanie oferty usług opiekuńczych, pozwalających w zależności od potrzeb pomocy w czynnościach codziennych, po przecinku w korzystaniu z usług rehabilitacyjnych, medycznych czy socjalnych. Na czym to polegało, na czym to polega i również pytanie, na czym to ma dalej polegać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym, że ponieważ prowadzę zakład rehabilitacji leczniczej, w tym zakładzie dziennie przychodzi z zewnątrz, czyli z miasta, ponad 100 osób, które są rehabilitowane, które biorą, są usprawniane ruchowo, są na zabiegach hydroterapeutycznych, fizykoterapeutycznych czy na masażach. Druga setka leży w szpitalu, 40 leży tam na oddziale rehabilitacyjnym i również jest usprawniana, a kolejne 60, które są, zachodzą do nich technicy i magistrowie, są rehabilitowane. I na stronie 39, właściwie już na 43 stronie, piszecie Państwo doskonalenie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym. Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych i tak dalej, czy podchody piszecie Państwo. Pomoc w zakresie rehabilitacji i doradztwa rehabilitacyjnego. Chciałem zapytać, na czym polegało to? Polega, czy będzie to polegać dalej. Od lat czegoś podobnego między moim zakładem, moim to jest zbytek przesady, zakładem, który prowadzę w szpitalu, a jakimś procesem rehabilitacji, czy doradztwa rehabilitacyjnego, czy innego, właściwie to mówię między nami pierwsze słyszę. I jeszcze ostatnie, tu jest rozpowszechnienie informacji na temat usług osób niepełnosprawnych, dostępnych form pomocy, procedur załatwiania formalności, sprzętu rehabilitacyjnego lub samopomocowych. Proszę Państwa, chciałem zapytać, co Państwo do chwili obecnej osiągnęliście w tych swoich projektach, w tych swoich rzeczach, które prowadzicie, bo tak przed chwilą jeden z Panów powiedział, że na projekt, żeby tam wyszkolić kilka, 30 czy ileś tam osób, potrzeba było 300 tysięcy, na dzień dzisiejszy dwie są zatrudnione, to może być do pół roku. Tutaj pacjenci, którzy są rehabilitowani, po pierwsze skracamy im niepełnosprawność, zmniejszamy niepełnosprawność, czyli zmniejszamy kolejne po prostu klasy niepełnosprawności. I proszę Państwa, i nie słyszałem, ani nie widziałem, ani się nikt do nas nie zwracał o żadną pomoc, ani o nic takiego, co można by było wspólnie zrobić w zakresie pracy z niepełnosprawnymi. Przypominam, że dziennie z miasta Żelazi przychodzi do zakładu ponad 100-osobowa grupa osób, no, które posiadają określone schorzenia, czyli automatycznie są niepełnosprawne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, proszę o stanowisko.
Ja króciutko tylko i poproszę o uzupełnienie odpowiedzi. Dlatego króciutko, że cała odpowiedź zawierałaby się jak gdyby w trzech elementach. Po pierwsze diagnoza, czyli kontynuowanie rozeznania, ile takich osób jest i jaką możemy zaoferować im pomoc rehabilitacyjną i nie tylko. Drugie sformułowanie, informacja, bo proszę Państwa, no taka jest, no niestety nasza rzeczywistość, że z informacją jeszcze docieramy po prostu słabo. No niestety mówię to też i samokrytycznie, ale nie tylko w odniesieniu do działań samopomocowych. I wreszcie trzecia, czyli po prostu projekt socjalny, czyli konkretna propozycja. Proszę o uzupełnienie odpowiedzi.
Dziękuję bardzo.
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, to powstanie tutaj zamiaty w tym kierunku działań polega właśnie na tym, aby kierować osoby, ta informacja docierała i osoby zainteresowane taką tematyką czy problematyką docierały do właściwego miejsca. Pierwszym jest oczywiście system pomocy społecznej, ale drugim, tym ważnym miejscem jest powiatowe centrum pomocy rodzinie. Tak więc w rodzinie, poprzez tam doświadczenie mogą uzyskać szereg różnego rodzaju doświadczeń. Zarówno właśnie pomocy rehabilitacyjne, jak również pracowania technologiczne. Jak te elementy i ta informacja i spotkanie społeczne tej pomocy rodzinie, które są elementy naszej tutaj pandemii. Jeżeli są organizowane, jakby stworzenie, bo ja też przedstawiałem jakieś działania związane z osobami bezrobotnymi, to też poszczególne działania były skierowane na tą grupę. Oczywiście osoba uczyła rozprawnie, bo to sprawy są mniejsze obcy, czy zupełnie jak te pozbawione do
rozwoju,
to jest usług opiekuńczych. Oni świadczą, zarówno świadczą rodziny, jak i pomocy społecznej. Osoby uzyskują informacje, dokumenty potrzebne do wypełnienia wniosku do Polskiego Zespołu Uzyskania Osoby Niepełnosprawności. Współpracujemy z ZUS-em w tej sprawie. Na bieżąco. Natomiast też uważam, jak mówicie na pana że w potrzebnym mieście jest jakiś program skierowany dla osób niepełnosprawnych i na pewno prosimy się na takim projektem pracować, aby po prostu również ta grupa osób była objęta i szczególnie wsparcie z tymi niepełnosprawnościami. Odnosząc się jeszcze do usług opiekuńczych, realizowane chyba przez stowarzyszenie są realizowane w cyklu dziennym, czyli w godzinach od 7 do 15. My tu jednak też myślimy na rozwinięcie jakby pomocą dla osób, a to jest dla tej pomocy wypraw trudniejszy, bo to całodobowa. W związku z powyższym jakby tutaj rozwiązamy ten kierunek, również pod kątem rehabilitacji domowej, która w naszej ocenie nie jest jakby rozwinięta. To, że świetnie gdzieś wpływy jakby warunkach szpitalnych czy oddziałów, to oczywiście bardzo ważne. Natomiast jakby zawsze do stworzenia projektu dotyczącego zarówno dojazdów, na przykład do miejsca czy nawet odbywania rehabilitacji w miejscu zamieszkania byłoby dla nas trudne.
Dziękuję bardzo, czy pan radny Adwocen też chciałby zabrać głos, proszę bardzo, a potem pan radny Andrzej Świątek.
Panie przewodniczący, może się umówimy. Pora jest ta płaszczyzna, którą wykonuję 44 lata. W związku z tym nie chciałbym, ażeby my tu dzisiaj mówili o jakiejś fikcji teatrii, jak również rzeczach zawartych w tym. Natomiast chciałbym powiedzieć, że Państwo odpowiedzieli na pytania, na które Państwo nie odpowiedzieli. Mnie interesuje to, co Państwo tutaj napisali. Pomoc w zakresie rehabilitacji i doradztwa rehabilitacyjnego. Pytam się, co do chwili obecnej jest zrobione, co się robi lub co się będzie dalej robić. Podstawowe pytanie, proste, po polsku. Pytanie drugie. Korzystanie z usług rehabilitacyjnych, pomoc, rozwijanie i rozszerzenie oferty usług opiekuńczych pozwalających rozwalających w zależności od potrzeb, pomoc czynnościach codziennych, korzystanie z usług rehabilitacyjnych, medycznych czy socjalnych. To przecież proste rzeczy. Jeżeli ja mówię do Państwa, że do mnie przychodzi dziennie 100 osób z miasta i posiada jednocześnie kilka, każdy z nich ma kilka zabiegów rehabilitacyjnych po to, żeby to, co mówiłem poprzednio, żeby zmniejszyć jego niepełnosprawność. To się pytam, co Państwo tutaj oferujecie? Czy posiadacie techników, magistrów, czy posiadacie kogokolwiek, kto chodzi po domach, kto rehabilituje, kto usprawnia, kto masuje, kto cośkolwiek robi? Czy my mówimy o tym,
że to jest współpraca z panem radnym, bo to jest
to może
kierunek mówię, że nie dopiero pójdzie do
zakupu. Pan odpowiedzi, tak, panie Tomaszu?
przyszłościowe.
W programie 1 stycznia pójdzie, atak na...
Także ma pan tylko 2 dni czasu.
To będzie krótka piłka i atak na zakład rehabilitacji.
Proszę państwa, ja może tak spróbuję, na słów się postaram krótko, ale niestety no, muszę jak gdyby zacząć od podstaw. Naczelną zasadą jest to, żeby osobę niepełnosprawną czy starszą nie odrywać, nie wyrywać z jej miejsca zamieszkania, tylko świadczyć usługi tam w jej najbliższym środowisku. I to jak gdyby jest w pomocy społecznej bardzo ważne. Doradztwo rehabilitacyjne rozumiemy przez to takie działanie, że pracownik socjalny, jako pracownik pierwszego kontaktu, idąc do domu takiej osoby, sporządzając z nią wywiad środowiskowy, również postrzega, czy na podstawie wypowiedzi, czy posiadanych przez nią dokumentów, że taka osoba korzystała, czy po prostu powinna dalej korzystać z jakiegoś elementu rehabilitacji. Więc ta informacja, wracam do moich pierwszych słów, na podstawie diagnozy, czyli po prostu kontynuując, że tych osób mamy ileś niepełnosprawnych w środowisku, idziemy do niej i doradztwo rehabilitacyjne w naszym przekonaniu polega na tym, że żeby po prostu powiedzieć, że w godzinach od do jest czynny zakład rehabilitacyjny, że osoba na przykład jest w takim stanie zdrowia, że nie jesteśmy ani w stanie zapewnić jej dojazdu, ani ona sama dojść nie może. Więc zapewnienie jak gdyby jej tej usługi przy naszej pomocy, przy aktywnej oczywiście współpracy z zakładem rehabilitacyjnym w tym kierunku, żeby ona po prostu mogła również te ćwiczenia wykonywać pod nadzorem jakiegoś rehabilitanta, czy po prostu świadczącej usługi opiekuńcze osobie. Przejdę tutaj do usług opiekuńczych. Proszę państwa, mieliśmy parę lat temu zatrudnione opiekunki u nas. Obecnie po prostu na zasadzie konkursu ofert wybieramy po prostu kontrahenta, który te usługi świadczy. Przypomnę, podstawowe usługi opiekuńcze, czyli po prostu są realizowane w miejscu zamieszkania osób starszych niepełnosprawnych. I teraz, one polegają na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, czyli przyniesieniu zakupów, węgla, umyciu okien, podłogi, utrzymaniu w czystości oraz w miarę po prostu, o czym oczywiście zawsze decyduje lekarz i skierowanie od niego, zapewnienie pomocy tej w czynnościach po prostu no takich bardziej medycznych. I tutaj po prostu my kierując do stowarzyszenia, jak kolega powiedział, do końca tego roku świadczy nam te usługi po prostu PCK, kierując taką osobę do usług, zawsze mamy zaświadczenie od lekarza kierującego, który po prostu ocenia, jakiego rodzaju wsparcie medyczne jest tutaj potrzebne. Między innymi mowa także o tym wsparciu rehabilitacyjnym. No więc w naszym przekonaniu pojęcie doradztwa polegałoby, tak jak mówiłam wcześniej, na informacji, co jest możliwe, gdzie jest możliwe, w jaki sposób i oczywiście przy zapewnieniu środków finansowych. Jeżeli okazałoby się, że tych osób po prostu mamy dużo, czyli tak, znaczy dużo, no pojęcie względne, ale mamy po prostu grupę osób, która wymagałaby tej pomocy rehabilitacyjnej domowej, wystąpimy do państwa z wnioskiem o zmianę naszej uchwały, rozszerzając ją o inne usługi specjalistyczne, ponieważ już te usługi rehabilitacyjne są usługami specjalistycznymi. I to jest temat, panie radny, no, o którym rozmawialiśmy już chyba w ubiegłym roku i tym, i nareszcie doczekam się jakiejś sensownej, myślę, sensownego zapisu i w tym kierunku po prostu będą prowadzone nasze działania. Jeśli coś pominęłam, poproszę kolegów jeszcze o uzupełnienie.
Na razie dziękuję panu kolego. Czy są pytania ze strony pana radny Andrzej Świątek? Proszę o to, pani Grażyna.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Uważam, że ten program, ta strategia jest nam tutaj właśnie w gminie ociera bardzo, bardzo potrzebna. Ubolewam z tego powodu, że właśnie no, ustawa działa już na 4 lata i dopiero w tym roku, jak się mówi, w sposób pospiesznie, bez omawiania tej sprawy na komisji społecznej, ten program nie przyjmuje. Uważam, szanowni państwo, że właściwie strategia zajmująca się tymi problemami, to jest, można powiedzieć, najważniejsza strategia, dlatego że ona jak gdyby wskazuje nam na najbardziej takie istotne problemy naszych mieszkańców. Po prostu, tak jak koleżanka mi powiedziała, że bez zajmuje się bezpośrednio ludźmi. Dlatego uważam, że nie powinniście być tutaj w tej dyskusji, nie powinniście naprawdę się dyskusji na komisji, być też, który popiera wniosek Rady Środowskiej, aby jednak głosować w przyszłym miesiącu, czyli w styczniu 2009 roku. Wydaje mi się, że jeżeli nie powinniście rady, jeżeli 4 lata nie było tej zaczęli, to znaczy miesiąc to wytrzyma. I w związku z tym powinniśmy to przesunąć i naprawdę powinniśmy na komisję społeczną zaprosić jeszcze różnego rodzaju właśnie specjalistów. I tutaj zaproszę do pana dyrektora, przewodniczącego Konfiewicza, bo proszę państwa, to jest jakiś właśnie poniekąd potwierdza się tutaj państwa uwaga, że jest brak jakby współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami. I oto proszę państwa przykład. Pan dyrektor, dyrektor powiatowego urzędu pracy, ma bardzo dużo materiałów, na przykład w handlu, nie? I co się okazuje? Są osoby kierowane, osoby bezrobotne. Zachodzą do pracodawcy, a pracodawca mówi tak. Masz tutaj 500 zł.
Tak to było, czy tak to
nie było? Tak to było, pan nie będę wymieniał, albo masz pracować bez normalnych godzin. Wiesz państwa, żeby nie
tak
to nie tak. Ja uważam, że panie przewodniczący, panie dyrektorze i szanowni państwo radni, dopóki nie nastąpi współpraca pomiędzy właśnie powiatowymi urzędami pracy, niekoniecznie w naszym Będzinie, tylko wszędzie, a na przykład inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, co to faktycznie warunków takich, jakie powinny być, jakie są deklarowane przez pracodawcy, to proszę państwa, będzie ten ping-pong trwał. Pan dyrektor będzie nam mówił, że jest mnóstwo ofert, a nie ma ludzi do roboty. No proszę mi wybaczyć, ale nic za 500 zł, matka od dwojga czy trójka dzieci nie pójdzie robić za 500 zł, co to właśnie chodzi. Jest totalny wysysk nadal i niestety nikt tego nie kontroluje. Ja nie wiem, co ma to kontrolować. Wydaje mi się, że to powinno kontrolować.
Czy jakieś zapisy pod kątem strategii pan radny planuje w związku z tym?
Mówię tak, nie kontekście, bo szczerze
mówiąc, ja mam
rację. Jeżeli by nam się udało, że tak samo w Polsce, rozwiązać problem pracy na czarno, bo jest też taka alternatywa, żebyśmy też tutaj mówili, że masz tutaj 500 zł na jakąś tam jedną trzecią, czy jedną drugą, czy jedną a z drugiej strony masz tutaj jeszcze dodatkowo 500 czy 1000 zł bez listy, to proszę państwa, to proszę się nie dziwić, że naprawdę ludzie się po prostu normalnie ludzie się nie godzą, którzy mają rodzinę, żeby poszedł za 500 zł pracować.
Panie radny, proszę o wnioski do strategii.
Do strategii, panie przewodniczący, proszę mi przeszkadzać.
Ale pan wypakuje naprawdę na dalekich orbitach od tego strategii.
Chcę swój wyłód przeprowadzić, żeby udowodnić pewną wersję. Na podstawie.
To niech on do tej kwestii przystąpi.
Na naszej stronie 18 bezrobocie. Proszę zobaczyć, w ilu rodzinach ma razy wyglądać bezrobocie. 816. Mówiliśmy, że w roku 2006-2007 nastąpił gwałtowny wzrost gospodarczy. A mimo to spadek bezrobocia nie poszedł o powiedzmy kilkadziesiąt procent, 30-15. Tylko dosłownie można powiedzieć, że jest to, że tak powiem, trzęsa kręgu, bo jeżeli porównamy te liczby 2004-809, 2005-796, a 2007, gdzie jest wzrost gospodarczy na poziomie 6,5%, mamy nadal 816%. Proszę państwa, jeżeli mówię takich głównych zjawisk nieroznoszonych w naszej gminie, ale nieroznoszonych szerzej poprzez właśnie powiat czy w kraju, proszę państwa, to możemy tutaj też takie przyjmować przeróżne. Natomiast nie zmienił to niestety, proszę państwa, odczucia społecznego i niestety nie zmienimy jak gdyby tego wyeliminowania wielu członków naszej wspólnoty samorządowej, ponieważ ci ludzie niestety są pozbawieni tych najważniejszych możliwości zatrudnienia. Przez pracownika, który nie ma pracy, który nie ma perspektywy na dobrą pracę, na normalną pracę, proszę państwa, on zawsze będzie negatywnie nastawiony, będzie zawsze pesymistycznie nastawiony. Proszę państwa, to
trzeba
Natomiast uważam tak, że rzeczywiście strategia, gdyby była przyjęta po tak zwanej wysokiej analizie, między stroną 16 a stroną 22, gdy ona rzeczywiście była omawiana o analizie tych zjawisk, które jak gdyby zjawiskiem, panie przewodniczący, szanowni państwo, naszych działań, tej rady, bo my, można powiedzieć, ten układ rady większości, pan mówi, myślała 6 lat i proszę zobaczyć, czy te tutaj liczby się w taki sposób istotnie zmienimy. Nie zmienimy się. Dzisiaj chcemy przyjąć...
Panie radny, do czego pan zmierza? Bardzo proszę o wnioski.
Zmierza do tego. Zwłaszcza bez głębokiej analizy faktycznych i ustalenie przyczyn tych negatywnych zjawisk społecznych, przede wszystkim bezrobocia. I gdy gmina nie będzie tym animatorem również w zakresie zatrudniania ludzi, również tych rodzin, które są pozbawione tej pracy pokoleniowo, proszę państwa, to naprawdę wielu ludzi młodych będzie z naszego miasta odpływać. Bo proszę państwa, ludzie się nie pozostawiają z naszym miastem i proszę państwa, dzisiaj pisali na przykład w stronach strategii, że wzrasta liczba urodzeń, proszę państwa, no jest to takie pisanie, że nie mam coś tam napisać. Proszę pana, zobacz.
Ja panem jeszcze raz pana proszę o wnioski albo jakąś swoje...
Obawiam panie przewodniczący, proszę mnie też powiedzieć, ja mam bardzo strategii.
Ale panowie, to jest statystyczne, że pan nie zmieni, no niestety,
myśmy urodziło. Mówiliśmy o tak zwanym hecikowym. Jeżeli mówiliśmy wtedy o specjalnych, wysokich, że tak powiem, zasiłkach dodatkowych, które rodzą przeraci i wtedy ten program został przyjęty, to proszę powiedzieć, jaka jest przyszłość naszego miasta. Rok rocznie jest to przynajmniej odpływ 100 do 200 ludzi w mieście. Jeżeli spojrzymy nawet w perspektywie 20 lat naszej demokracji, proszę państwa, ci co pamiętają, proszę państwa, już raz około 4,5 tysiąca ministrów 18 lat temu. Jaka jest perspektywa dla naszego miasta? Jeżeli mówię, nie nastąpi jakieś zainteresowanie się różnymi grupami mieszkańców, szczególnie tymi ludźmi, tymi młodymi, wykształconymi ludźmi, którzy mogliby założyć rodzinę, którzy mogliby tą rodzinę powiększyć, proszę państwa,
to naprawdę. To nie jest hajpa, naprawdę, niech pan się streszcza i wie, ile formułuje ewentualne wnioski, bo przechodzi pan od problemów lokalnych, żelackich na ogólnopolskie i wręcz powiedziałbym europejskie. Proszę konkretnie, panie radny.
To trzeba nas po prostu powołać, że tak powiem, do wymiany, bo nie da się tego mówić, bo to jest nawet napisane w ostatnim
wniosku.
W roku 2007 przyrost naturalny mamy minus 86.
To już tego nic nie zrobimy, panie radny. To jest historia. Ale panie radny, ja chciałem szacunki dla pana i pozostałej rady. Ja proszę o merytoryczne, zwięzłe wypowiedzi.
Panie przewodniczący, ja widzę taką, że po prostu ludzie... Ludzie ze środowisk, no niestety bezrobotni, muszą widzieć perspektywy nadzieje i pozostanie mieszkania w tym mieście. Jeżeli to tej nadziei nie będą widzieć, nie będą widzieli możliwości zatrudnienia się.
Dlatego i Włoski tam nie zaoferuje tej nadziei i oferuje do czegoś innego.
Ale gmina może, gmina ma...
Ale teraz mówimy o strategii Włosku, panie radny.
Jeżeli ludzie nie będą widzieć tu perspektywy zatrudnienia się i możliwości realizacji, to naprawdę zostanie nas na tej sali jeszcze kilkadziesiąt, ale niestety z tego spadającą ludzi, którzy po prostu zostaną. Natomiast inni albo się przeprowadzą do innych miast, gdzie te perspektywy są lepsze,
albo na przykład po prostu wyjąć za granicę. I dlatego uważam, że ta strategia powinna być przedyskutowana, abyśmy tej strategii mogli poświęcić naprawdę na przykład jedną, powiedzieć do dwie komisje, porozmawiajmy, nie bójmy się problemów. Jeżeli my nazwiemy dokładnie, być może, że przynajmniej jedną z nich mogę rozwiązać. A głównym problemem, panie, szanowni państwo, to jest właśnie problem bezrobocia. On mówi, nie spada, mimo że jest znacznie gospodarczy, przynajmniej przez ostatnie lata. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja przedbyt sekundę pani radna, zarazem udzielę pani głosu. Ja przedbyciem do pana radnego, bo tak w obszernych wyjaśnieniach chciałem zapytać panią radną Annę Szotowską, czyli uważa, że to cała dyskusja zastępuje komisję, ale po wniosku pana radnego, żeby jeszcze dwa razy z nami dyskutować, chyba wycofał to pytanie, ale teraz pani radna Strączyk, która prosiła o głos, a potem pani radna Anna Szotowska.
Ja mam takie swoje spostrzeżenia. Wiem, że ustawa tak nakazuje, a jeden pracownik socjalny przypadał na 2000 mieszkańców i troszeczkę mnie to przeraża, że pszczelarki na przykład prawie 73 rodziny są objęte pracą socjalną przez jednego pracownika. Ja też sobie tego nie wyobrażam. Jak to zrobić, żeby jedna osoba mogła obsłużyć, tak to na chwilę w cudzysłowie, aż 74 rodziny, przeliczając to na ilość mieszkańców, no, członków rodziny to jest jakaś inna, duża i bardzo dla mnie, no, liczba osób objętych taką opieką. W związku z tym chciałam zapytać panią dyrektor, czy uważa, że ta jedna osoba na taką liczbę korzystających z pomocy mocy, no jest wystarczająca, jak się można coś w tym zakresie zrobić, żeby taki pracownik znał rzeczywiście tak bardzo dokładnie o potrzeby każdą z tych osób potrzebujących, aby mógł właśnie takiej pomocy udzielić. To jedno pytanie. Drugie, pani dyrektor, powiem szczerze, że znam pszczelarzy tylko, no może akurat ja mogę mi pani powiedzieć, że ja osobiście znam pszczelarzy tylko jedną osobę bezdomną, która jest na własne życzenie, że tak powiem, osobą bezdomną i podejrzewam, że nic się z tym nie da zrobić, ale na stronie 17 wyczytałam, że tych osób w rodzinach jest aż 47. Z czym się wiąże ta bezdomność? Czy rodziny się podzielą z ludźmi, sami wybierają taki sposób na życie? No troszeczkę mnie to przeraziło. W związku z tym, gdzieś tam na następnej stronie 37 jest taki piękny wniosek, pani dyrektor. Utworzenie na terenie gminy całodobowego domu dla bezdomnych, dla mężczyzn, jak i kobiet, jak również właśnie kraje. Kiedyś mówiliśmy o mieszkaniach socjalnych, jakoś tak parę lat temu. No, nie bardzo, nie powiem co, chciałbym wierzyć w ten stan, że będą takie mieszkania potrzebne. Okazuje się, że no, coraz więcej jest chętnych i potrzebujących własnego mieszkania, choćby właśnie o takim niskim standardzie. Więc mój wniosek byłby taki, aby rzeczywiście przygotować się, zrobić jakieś symulacje co do takiego możliwości utworzenia takiego całodobowego domu dla bezdomnych, bo ta liczba mnie troszeczkę przeraziła. Inna sprawa, jeżeli pani dyrektor, na stronie 22 mamy taką informację dotyczącą odpłatności gminy za pobyt do pomocy społecznej. Ja rozumiem, że coraz jako takiego domu pomocy społecznej nie ma, bo senior to nie jest tylko o tym dom pomocy społecznej. Jest to kwota za 2007 rok 165 605 zł. Czy zatem jest to propozycja, do tego odpowiedzi, czy jest to propozycja z państwa strony, aby pszczelarzy powstał taki dom pomocy społecznej, czy to taką inicjatywę chodzi? Bo tutaj jeszcze mam jedno takie, strona wcześniej 21, udzielacie schronienia państwo 2007 roku, a 19 osobom do 13. Chciałabym zapytać, czy to chodzi o to schronienie, czy ewentualnie matki, dzieci? Nie. Tak? O takie odniesienie. Tak, bo ponieważ rozumiem słowo schronienie, gdzie ewentualnie, czy to chodzi o przemoc domową, czy bezdomność matki z dzieckiem, co do seniora, tam jest taki pokój. O, to takie rzeczy. To jest jedna sprawa. No, chciałabym po prostu właśnie, pan jest pani dyrektor, ponieważ mamy takie panią zdarza, tak, swoje postrzeżenia odnośnie naszego zawodu na stronie 49. Możliwości finansowania zewnętrznego gminy w ramach programu operacyjnego kapitału ludzki na lata 2007-2013 i tutaj mamy ten priorytet 6-4 dotyczące edukacji, kształcenia, tam malutki głos na kierunkach matematyczno-przyrodniczych, oczywiście matematyczno-przyrodniczych technicznych, ale o co tu chodzi? Bo ja rozumiem, że szkoły powinny kształcić ludzi w ten sposób, aby mogli mieć odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu. Szkoły zawodowe, jak wiemy, zlikwidowano. W związku z tym są braki w tej dziedzinie, choćby budownictwie. No i jeszcze jedna sprawa. Po raz pierwszy zgadzam się z panem Andrzejem Świorkiem, bo odnośnie właśnie zatrudnienia bezrobotnych. I tu mam takie, ja rozumiem, kurs ja też pewne kursy musiałam kończyć mimo swojej kwalifikacji. Tak się to dzieje w wielu zawodach. Myślę, że nie wszystkie kursy przygotowują należycie ludzi do wykonywania zawodu. To jest takie moje spostrzeżenie. A drugie, gdyby rzeczywiście średnia krajowa nie wynosiła 1126 zł, tylko 2100, to podejrzewam, że pan dyrektor Gąskiewicz miałby mniej pracy, pan dyrektor pana Gdy miał mniej pracy, a bezrobocie by spadło i to w sposób naturalny. No ale jaki my mamy wpływ na to, żeby tą pensję podnieść? I tu jest chyba ten pogrzeba, nie byłoby starej, tej szarej strefy, gdyby człowiek za godziwe 8 godzin pracy uczciwej dostał godziwe wynagrodzenie, żeby mógł rodzinę utrzymać. No niestety 1000 zł czy 1000 dobrów to nie jest pensja i dlatego długo będziemy się borykać z bezrobociem, dopóki ta stawka niestety nie wzrośnie. Bo pan dyrektor powiedział, ma 7,5 tysiąca ofert pracy, a jest około 4 tysięcy tylko bezrobotnych. No więc ja nie rozumiem bezrobocia, powinno nie być. Ma być. Ale no więc co zrobić, żeby te pensje proponowane przez powiatowe urzędy pracy
no ja tak były
mieć.
Ja proponuję.
No i takie podsumowanie, a wniosek konkretny, tak powiedziałam, no należy się po prostu zorientować, jak tą zrobić przymiarkę do powołania takiego albo rzeczywiście domu opieki społecznej, albo takiego domu zawodowego dla bezdomnych, skoro jest ich, no to mamy coraz więcej. Dziękuję
bardzo. Pani Hanna Szorowska swoją wypowiedź i potem ewentualnie proszę o odniesienie się Państwa mocno do tych zadanych pytań. Proszę.
Proszę Państwa, ta dyskusja, której się tutaj przysłuchujemy, gorąco bardzo, jeszcze bardziej mnie utwierdza w przekonaniu, że powinna bezwzględnie Komisja Spraw Społecznych tym problemem się zająć i zaopiniować na sesji. Nie wyobrażam sobie, żeby taka ważna uchwała, gdzie podejmiemy strategię do na tyle na to przodu w sprawach no, najbardziej istotnych dla każdego mieszkańca społecznych, odbyła się po dyskusji na sesji i uznamy, że to wystarczy. Nie, uważam, że ten otrzymuje w całości ten wniosek.
Dziękuję bardzo. Ja to zagadam dyrektor. Czy kwestia daty przyjęcia strategii ma istotne znaczenie? Czy to jest koniec grudnia, czy to jest na przykład styczeń z punktu widzenia tutaj właśnie...
Ma istotne znaczenie w sensie ubiegania się i korzystania ze środków unijnych. Proszę Państwa, ja mam taką świadomość, że strategia nie jest materiałem łatwym. Myśmy pracowali nad tym samodzielnie. Natomiast jak wszyscy wiemy, są firmy wyspecjalizowane na rynku opracowujące takie rzeczy, ale są to rzeczy bardzo kosztowne. Uważamy, że my znamy po prostu problemy społeczne naszych beneficjentów. Spróbowaliśmy ten materiał opracować sami i jeszcze raz ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna, że Państwo takie okazujecie ogromne zainteresowanie tymi problemami i bardzo chętnie będziemy uczestniczyć w każdych dyskusjach, ale jeszcze raz pozwolę sobie podkreślić. W sensie celów strategicznych nie zmieni się nic, dlatego że strategia nie jest dokumentem wymyślonym skądś tam, tylko ona znajduje twarde oparcie w danych biorących się z diagnozy po prostu problemów społecznych. I ta diagnoza nie może ulec zmianie, bo ona po prostu taka jest. Takie cele i priorytety strategiczne po prostu zostały wyłonione z niej, jak problemy bezrobocia, problemy osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc rodzinie, zwłaszcza problemom przemocy, problem alkoholowy. I to są jak gdyby te główne strategiczne nasze kierunki i cele działania, które jak mówię nie są wymyślone, tylko one mają mocne, twarde po prostu podłoże w statystyce, sprawozdawczości, w tym co rzeczywiście, czym się ośrodek pomocy po prostu społecznej znajduje. I dla tych grup beneficjentów zostały po prostu opracowane te kierunki działania. Ja jeszcze raz mówię, to nie jest materiał, który polega na prezentacji po prostu sprawozdania z działalności MOPS-u, tak jak to było jakby co roku, prawda? Bo no, zwracam Państwa uwagę, że po prostu no, pomocy społecznej jako tematu w bieżącym roku nie mieliśmy i może dlatego po prostu no, minęło się wiele spraw takich, które można byłoby na bieżących posiedzeniach Rady po prostu omawiać. Dlatego no, ten dokument, jak mówię, odpowiadając konkretnie na pytania Pana Przewodniczącego, w głównych celach strategicznych, jeszcze raz mówię, nie zmieni się, bo on ma oparcie w twardej, realnej diagnozie. Natomiast jest jak gdyby bramą do korzystania z funduszy unijnych w roku 2009.
Dziękuję bardzo. Jeszcze mam jedno pytanie. Na ostatniej stronie jest informacja o załącznikach, iż diagnoza sytuacji społecznej jest w opracowaniu. Czy dokument będzie
spod... Ten dokument jest. Oczywiście, ten dokument jest. Tylko nie chcieliśmy już Państwa zarzucać no, ogromem tych materiałów, bo przecież mamy świadomość, że no, po prostu jest już też koniec roku i to jest właśnie materiał w oparciu jak najbardziej do przyszłej dyskusji, bardziej zbliżony po prostu do już konkretnego no, jak gdyby realizacji z działań MOPS-u. Natomiast jeszcze odnosząc się króciutko do tych bezdomnych i do DPS-u. Proszę Państwa, wariant Domu Pomocy Społecznej jest wariantem bardzo drogim. My w tym momencie oczywiście ponosimy dość duże koszty za pobyt naszych mieszkańców w DPS-ach, ale po prostu no, po zmianie przepisów ustawy nie ma jakby innego wyjścia. W momencie, gdy osoba zostaje zakwalifikowana do Domu Pomocy Społecznej, przypomnę, że jest to jak gdyby niezmienione od lat, wolno nam zadać z jej dochodu tylko 70%. Niezależnie od tego, czym ten dochód jest. Dochodem z emerytury, renty, wynajmu, czegokolwiek. Natomiast te 70% to bardzo łatwo sobie przeliczyć. Gdyby dla prostoty liczenia uwzględnilibyśmy dochód w wysokości 1000 zł, więc 70% będzie zaledwie 700. A mówiąc o dochodzie 1000, już mówimy o dość wysokim dochodzie w przypadku osoby samotnej emeryta. Natomiast koszt pobytu w DPS-ach całodobowych miesięczny kształtuje się na dzień dzisiejszy w granicach od 1900 do 2300 zł. Więc jeżeli zabieramy komuś 700 zł z jego własnego dochodu, to niestety różnicę, czyli 1300, w pierwszej kolejności zobowiązana jest rodzina, ale tutaj, proszę Państwa, rodziny najczęściej no, są takie, że one same korzystają z systemu wsparcia społecznego. I w W przypadku, gdy rodziny nie są w stanie dofinansować pobytu członków rodzin zobowiązanych zgodnie z kodeksem rodzinnym opiekuńczym do alimentowania, niestety koszt ponosi gmina. I stąd te pieniądze są takie po prostu duże.
Dziękuję bardzo. Stawiam pod głosowanie wniosek pani radnej Anny Szotowskiej o przełożenie tematu głosowania i poprzedzenie go dyskusją na właściwie stosownej komisji merytorycznej Rady Miejskiej. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję. Czy kontynuując dyskusję merytoryczną, ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pani burmistrz, bardzo proszę.
Proszę Państwa, że my się o tej dyskusji oczywiście nie uchylamy. I jak już mówiłam, przygotowywanym jest program naszych programów strategicznych Przyjazne Miasto, gdzie pewne elementy, które tutaj zostały zasygnalizowane, chcemy w tym naszym programie dalej rozbudować. I ten program na pewno będzie dyskutowany przez wszystkie Państwa komisje. Chodziło o noclegowni, o miejscu dla takich osób, ale nie tylko takich, gdzie mogą pracować, ale również zwrócić ich do normalnego funkcjonowania, bo zapewnienie im noclegu to nie jest wszystko. Tym bardziej, że obecnie też proponujemy im wrócić noclegownia do miasta i oni po prostu tych noclegowni specjalnie nie chcą przebywać. Także sobie tą noc i wracają. Także to nie jest tylko problem tego miejsca jako takiego, ale świadomości, że pojedyncy da im możliwość przywrócenia do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. To nie są tylko problemy, że tylko umieć czy inną noc przenocować. Dlatego też te wszystkie programy, tutaj priorytety, które są omówione w tym programie Przyjazne Miasto, będziemy chcieli rozbudować i bardziej skonkretyzować również instytucjonalnie. I stąd też na pewno w najbliższym roku do tej dyskusji i do tej propozycji wrócimy.
Ja jeszcze chciałem skorzystać z okazji odpowiedzieć pani radnej Grażynie Stączek, pan radny Andrzej Oświęcowy. Proszę Państwa, bezrobocie na przestrzeni 4 lat spadło o 2/3, bo było ponad 4,5 tysiąca na przełomie 2,4-2,5, a teraz jest 5. No więc jest 2/3 mniejsze, 24,3, stopa bezrobocia jest niecałe 11. Więc wyraźny spadek bezrobocia. I tak krótko odpowiem pani radnej Grażynie Strączek. To nie powiatowy urząd pracy ustala niższą krajową. I nie powiatowy urząd pracy zmusza pracodawcę, żeby więcej nie płacił. A wprost przeciwnie. Konkurencja na rynku pracy świadczy o tym, że kto da więcej, to ma pracowników. A który nie płaci, to nie ma. Natomiast, proszę Państwa, ból jest taki, już to kiedyś tutaj mówiłem, że ustawa o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy działa na zasadzie równości, dobrowolności, jawności. Ta dobrowolność niestety nie możemy wywrzeć presji na żadnym bezrobotnym, żeby on poszedł do pracy. Możemy go tylko ukarać wyłączeniem ze statusu bezrobotnego na 3 miesiące. I nic więcej. I on mówi, że nie pójdzie i koniec. I nic więcej mu zrobić nie możemy. Chyba, że ma zasiłek, to mu wtedy ten zasiłek cofniemy. Ale tych zasiłkowiczów jest to niecałe 1000 na te 5000 bezrobotnych, to jest niewielka ilość. No teraz pozostali zdecydowani nie chcą pracować. Teraz pytanie od razu od panu Andrzejowi Świątkowi. Nie mamy instrumentu do sprawdzania czy legalności zatrudnienia. Tych inspektorów na całe województwo jest 80 par. To jest Państwowa Inspekcja Pracy. Kiedyś był wojewoda uprawniony do sprawowania tak zwanej policji pracy. Natomiast podmiotów jest ponad 200 tysięcy, no więc nie ma szans, żeby wszystkich sprawdzić. Ale dlaczego zmierza? To od pracownika zależy, czy ewentualnie on jest tutaj chroniony w zakresie kodeksu pracy, inspektor pracy może sprawować funkcję kontrolną. Bo tak jak powtarzam, jeśli to są umowy na zasadzie kodeksu cywilnego, umowy cywilnoprawne, zlecenia i umowy o dzieło, to nie ma możliwości inspektora. Czyli przychodzi na przykład nawet na budowę i pyta się, pan tutaj pracuje, a on mówi tak, ale mam umowę zlecenia. I na to z tym inspektor nie ma możliwości sprawdzić, czy to zatrudnienie jest normalne, czy nie. I to, proszę Państwa, nie wyeliminujemy tego, choćby nie wiem, jakie były, prawda, przepisy, nie jesteśmy w stanie tego. A tak mówię, niechęć generalnie ludzi do pracy teraz jest widoczna na każdym kroku, że jak go kierujemy, to wymyśla problemy, żeby do tej pracy nie iść. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze uchwała Rady Miejskiej nie zmieni tego stanu rzeczy radykalnie. Jestem za zamknięciem dyskusji i przystąpieniem do głosowania po bardzo czasochłonnych i owocnych dla wielu wypowiedziach. Proszę Państwa, stawiam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejskich strategii rozwiązywania problemów społecznych Czeladzi na lata 2009-2015 w paragrafie pierwszym przyjmuje do realizacji miejską strategię rozwiązywania problemów społecznych Czeladzi na lata 2009-2015 paragraf 2 i 3 jak treści projektu załączonego do materiału. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, 10 minut klinicznej przerwy przed kolejnymi sprawami nieruchomościowymi.
Dziękuję bardzo. No i przez kolejną, dopiero na koniec stycznia, także dziękuję. Panie dyrektorze, mam jeszcze pytanie takie. Na wersji interwencyjnej będzie możliwe odnosi, tak? No to
super. Teraz jeszcze były pieniądze. Pieniędzy jest grubo. Jeszcze dzisiaj podpisywałem 150 euro.
Nie, 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 nie
Thank you. Thank you. Co to oni skarbnik taka nerwowa? Co? A jak to wzięć, tak? Zdąży pani jeszcze się nawalić, prawda? Co kupi? Znam sylwestrzanty, które bez sukienek. Jak to wasze? Co to wasze? Co to? Ja jestem jakiś towarzysz, wasze?
Wasze też.
A, no to proszę precyzyjnie. Rozumiem. No. Wasze, nasze, może być bez. Cukierek, może być bez cukierek. Bardzo ładne sylwestry są, jak dziewczyny są w samej gili.
Cały to jest jak super. Nie, nie.
Włodek, wszystkie tak zapowiadają, a jak przyjdzie to do czego, to później nie idą, tylko zostają w domu. Na rynku. Też. Jak będzie minus 12. Będzie minus 12, to będzie tyle. Co tam ciągle jej by był?
Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Kolejna sprawa, uchwała zamiana działów numer 6 przez 2 lata na oddziału starszego powierzchni 5715 m2 położonej przy ulicy 3 Szybce Radni, stanowiącej wartość prywatną na działkę numer 4 przez 4 oraz działkę 5 przez 4 lata na 26 o powierzchni łącznej 4844 m2 położonej przy ulicy 3 Szybce stanowiącej własność dyrektora Radni. Bardzo proszę panią kierunku prowadzenia. No tak jak uzasadnili Państwo, przeczytaliście, te działki i tak już są dzierżawione przez właścicieli działek sąsiednik, wystąpi z wnioskiem o zamianę na działkę gminną. W związku z tym wydaje się, że jest zasadem tym bardziej działka gminna, znajduje się w konkursie gminy i tam również gmina ma plany związane z budową drogi. Także zasadem jest wyrazić zgodę na zamianę. Z tego co pamiętam, ta sprawa była omawiana na komisjach. Poproszę pana przewodniczącego Lutkowicza o informację, jak została ta uchwała przyjęta na komisji.
Szczerze, że tak teraz, jak podchodzimy do tego tematu, z tego co pamiętam, to było to wtedy.
Też pamiętam, tak, ale nie znam ilości osób za, ale pozytywnie. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do tej uchwały? Pan Andrzej Zasiewicz-Lampa, czy Pan Kędzierski?
Pan Kędzierski, a Pan Woszkowicz nie było.
Bardzo proszę, podzielam Panu głosu.
Pragnę nawiązać do tej sprawy wymiany działu rzecznego. Uważam, że te wyjaśnienia mnie nie przekonują. Gospodarowanie działkami budzi wiele wątpliwości. Zupełnie prywatnym życiem jednostek ze strachem dla gminy. Znając człowieka, to pomylącego zamianę wiadomo, że jest to człowiek interesu, a nie miłości gminy. Dlatego nie można liczyć, że jest to transakcja korzystna dla gminy. Na potrzeby rzeczy również mieliśmy przykład. Człowiek, który kupił grunty od gminy, wykorzystując zmiany planów inwestycyjnych, pożyczka prawie 5% życia. Natomiast sam, gdzie mieszkaniec od lat dzierżawi działkę i chce ją wykupić dla swoich celów, nie ma sprzedaż, robi się wszystko, aby jej nie wykupił. Wszyscy, którzy zgadzają się z tą sytuacją, uważam, że działają przeciwko majątkowi gminy, przeciwko społeczności lokalnej. Takich przykładów jak ten opisywany jest więcej. Dlatego z koniecznością jest, aby te sprawy prześledziły odpowiednie organy.
Ja chciałbym zapytać, to jest jakiś pana zdanie, czy to jest apel kogoś?
Że to jest niekorzystne dla gminy i powinniśmy w końcu skończyć z takimi kombinacjami jak tym. Bo to jest wszystko prywatne.
Chciałam zwrócić uwagę, że pan mówi o kombinacjach, to trzeba powiedzieć, podejrzeć argumenty. Jeżeli są kombinacje, to też odpowiednio zgłosić. Proszę uważać na to, co się zmieni na tej chwili. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pan mówić? Bardzo proszę.
Czy poznać tą osobę, o której pan myśli, mówiąc przy tej zamianie?
Ja wiem.
Na to do prokuratury jak najszybciej, bo inaczej, proszę pana, my niecierpliwość się skończy. Bo pan nie ma pojęcia, o czym pan gada po prostu. A udaje się, już wie pan tutaj jakiegoś obrońcę lub a wie pan, że jest pan spojrzy na siebie.
No. A pan
na siebie.
Dziękuję. Czy to z Państwa ma jeszcze pan Andrzej Zwieci? Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, chciałbym zadać takie
pytania, które właściwie powinny być zadawane przy każdej uchwale, a wypowiedzi postawić, żeby nie dyskutować. Właśnie chodzi mi tutaj o zapis statutowy. Czy to jest celowość Panią Burmistrzu w tym działaniu? Czy to jest gospodarność Panią Burmistrzu w tym działaniu? I czy to jest zgodne z prawem w tym działaniu? Co do zgodności z prawem, to nie ma wątpliwości, ale to powtórzę bardzo zasadnicze pytania w tym, dlaczego nas zgodnie wyrysa w tym imieniu? Czy rzeczywiście jest tutaj gospodarność? I jaka jest celowość w tym Pańskim działaniu?
Bardzo proszę,
panie
burmistrzu.
Na drugiej stronie projektu uchwały jest wszystko opisane.
Zatem według mnie niegospodarność to też nie jest zgodnie z prawem. A to jest zgodnie z prawem, ale niegospodarne. Dla mnie się to kłóci.
Jeżeli mamy dyskutować
między sobą, to
oczywiście
chcę wyjaśnić
Pani
Burmistrzu. Na stanie podwójnej nie dyskutujemy między sobą, tylko rozmawiamy w kuluarach między sobą. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. Mogę porozmawiać po sesji.
Nie mogę raz wyjaśnić, dlaczego mówię, że oczywiście my się możemy zamieniać z każdym, bo jest takie prawo, że może się linia zamienić. Natomiast jest pytanie takie, czy poprzez gminę opłaca, czy to jest rzeczywiście zachowana gospodarność? I jaki jest cel tego dla gminy? Proszę Państwa, to, że ktoś ma cel, to jest oczywiście zrozumiała rzecz. Jest taki cel, ale czy jest on również w tym przypadku, bo nie jest zachowany ten cel, już nie zachowany dla gminy. I czy to jest, mówię jeszcze raz, gospodarność?
Ja myślę, że Pan burmistrz i pracownicy zarządu mają tego świadomość gospodarności tego postępowania, które dochodzi, są zgodne z prawą i na to też odpowiadają. I myślę, że nie powinniśmy tutaj wchodzić w cywilne kompetencje. Bo jeżeli są jakieś uwagi czy zachowania, to każdy z nas ma prawo to zgłosić, wie gdzie to trzeba zgłosić, a jeżeli nie ma takich argumentów, to takie dywagacje myślę nie są na miejscu. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały?
Przepraszam Pani Przewodnicząca, Pani mnie nie rozumie. No, bardzo proszę.
Bardzo mi się wydaje, że to nie jest trudno Pana zrozumieć, ale to chyba nie wiem, teraz Pana problemem. Jeżeli ja Pana nie rozumiem, to jest Pan mój problem. Dziękuję.
Ale Pani nie rozumie i po prostu źle Pan o tego...
Przyjęłam, Pani Andrzeju, przyjęłam. Pani Grażyna, proszę bardzo, proszę.
Pani Przewodnicząca, ja rozumiem, że działki 4, 4 i 5 przez 4 są dzierżawione, są własnością gminy, natomiast ta druga działka 6 przez 2 jest prywatna, tak? I ona jak gdyby przedziela nasze działki gminy. Więc rozumiem, że jak się zamienimy, to wtedy gmina będzie miała większy obszar w jednym kawałku. W związku z tym widzę zasadność. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze?
A konkretnie ile życia gmina na tej zamianie?
Gmina muszę wtedy, kiedy do zamiany dojdzie. Proszę Państwa, każdy z swoim sumieniem rozważy sprawę, głosujemy.
Panie Przewodniczący, ale ja chciałem też...
Tak, proszę.
Bo no, powinna być, że ta pani tutaj przeprowadzała symulację, to by na położenie działek. W związku z tym, no powinniśmy, Państwo w ogóle odpowiadacie, że jeszcze nic nie wiemy. No przecież, proszę.
To jest opowiada zgodnie z procedurami, zgodnie z prawem.
Nie, no nie powiedzieliście Państwo, że jeszcze nie wiecie. No, o korzyściach. Jakie są korzyści? To jest jakie są korzyści, nie? Bo być może, że właśnie to położenie działki tej lub innej, mówię teraz ogólnie, może wskazywać, że łatwiej byłoby, lepiej byłoby dla gminy, lepiej byłoby dla gminy na przykład ogłosić i przedkryć i sprzedać, a nie zamieniać na przykład na mniej atrakcyjne położenie. W tym względzie, dlatego ja uważam, że Pan Burmistrz, ja tu nie mam pretensji do Pana Burmistrza, ale do Pana Burmistrza będzie przynajmniej jakąś symulację na stole. Pan Burmistrz powiedział o nieruchomości. Moje zauważenie, powiedzmy, na działki, które są w tym terenie miasta, albo w tym terenie, że mniej więcej to będzie spowodowane. Zapraszam do tego, że tutaj nie ma. Przepraszam, muszę dokończyć. I w tym momencie jest Pan Kiej, to jest właśnie takie podatło.
No cóż, proszę Państwa, Pan Radny Świątek pójdzie na emeryturę albo jeszcze dalej i też dalej nie będzie wiedział o tym, co tutaj chodzi, że ma prowadzić 12 lat i miastu i sobie. Proszę Państwa, no jest pewna procedura, której my przestrzegamy. Ta procedura mówi o tym, że najpierw jest zgoda Rady Miejskiej, a potem jest wycena. I za to ja jestem odpowiedzialny, biorę odpowiedzialność. I bez względu na to, że Pan Kędzierski mnie jakieś straszy i pomawia bez przerwy, to ja odpowiadam za to. Wie Pan, i po prostu, jeżeli bym uchylił prawo, to odpowiadam po prostu. I o tym trzeba cały czas pamiętać. Nie Pan. Bez względu na to, ile ja bym Pana tutaj przekonywał, tylko ja bym to odpowiadał za to, jeżeli coś będzie niezgodnie z prawem. Bez względu na to mówię, co by tam sobie myślić.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania.
Proszę Pani Przewodnicząca.
Bardzo proszę.
Jeśli Państwo pozwolicie, bo co prawda jeżeli jest tydzień przed ostatnim dokładem, wydaje mi się, że warto tutaj poświęcić na ten temat, bo tych pytania dzisiaj to nie bardzo dużo i zaraz będziemy też dyskutować.
Ile zamian się do trudna, proszę powiedzieć. Bo mówi Pan, że bardzo dużo, ile to jest bardzo dużo.
Nie wiem, może kilka razy.
Proszę Pana, kiedy byśmy miał ostatnim zamian zrobili? Kilka lat temu.
No może.
Więc proszę nie opowiadać głupo. Tylko podszymy, proszę Państwa, szanujmy swój czas, bo to jest tylko zwykłe, taki zwykły oportunizm.
Nie,
proszę, tego... nie, bo nie.
Nie ma tego.
Niech Pan widuje swoje pisze, na każdy swojego typu.
Przepraszam Panie Burmistrzu. Nie podobnie opowiada, ja się z Pana zapytuję, a Pan powinien grzecznie odpowiedzieć do samego komentarza. Bo Pani nie przystoi i nie zapewne na Pańską osobę.
Ale Pan że to nie postoi, niestety musimy to wysłuchiwać, bo nie Pan pierwszy i mówicie, że nie Pan zostanie.
Co Pan
zobaczy? Bardzo proszę o
konkretne. Pan nie zwrócił uwagę, jak się Pan wraca do radnego, który nie przyszedł sobie na
pić. Panie Szymczewie, ja chciałbym Panu zwrócić uwagę.
Jeżeli Pana pyta, to Pan powinien mieć symulację. To nam się odpłaca, bo się nam nie opłaca. Natomiast...
Panie Andrzeju, Pan Burmistrz zapewnił nas tutaj, że po pierwsze za to odpowiada. Pani kierownik Panu potwierdziła, ja nie wiem, czego Pan jeszcze potrzebuje. Pan sam zadecyduje. To Pan może powiedzieć.
Tylko uchwałę podjęto, znaczy nie odpowiada się.
Jeszcze Państwo, bo informacji o tej Pan Radny opowiada, no nie znam się w ogóle na tej drogi. Pan tylko maduje czasem. Proszę Państwa, żeby zrobić wycenę musi być najpierw zgoda Rady. Więc ta symulacja, o której Pan mówi, żeby zaistniała, musi być najpierw zgoda Rady. A dopiero, no to jak Pan wie, no to co Pan zapraszam?
Właśnie myślę, że nie ma o czym wyzwać. Panie Andrzeju, ja proszę, proszę o wolontariuszki.
Przepraszam bardzo, Pani, co muszę Pani wnieść, że tak nie
ma. Ja też sobie nie życzę, żeby Pan mówił o tym, co udziela mi do
słów.
Panie Andrzeju, chciałabym, żeby Pan się dostosował do zapraszania rozwiązanych na
myśli.
Panie Andrzeju,
proszę Pana, co to jest katastrof? Jaki
charakter?
O czym Pan mówi?
To Pan wuja obłoka. Wiem, że obok. Ma Pan rozeznanie ceny
nieruchomości. Pan też ma rozeznanie. Wydaje mi się, że my po trzecie teraz mówimy o czymś, o czym wszyscy wiedzą. Dziękuję bardzo za dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Przeczytuję projekt uchwały. Uchwała w sprawie zamiany części działek numer 14 przez 2 i 15 przez 2. To mamy... Oj, przepraszam.
Wcześniej.
W sprawie zamiany działki numer 6 przez 2, Katamaty 26, powierzchni 5715 m2, położonej przy ulicy 3 Szybskiej Rady, stanowiącej własność prywatną na działkę numer 4 przez 4 oraz działkę numer 5 przez 4, Katamaty 26, o powierzchni łącznej 4844 m2, położonej przy ulicy 3 Szybskiej, stanowiącej własność gminy Czelaś. Paragraf pierwszy wyraża zgodę na zamianę działki nr 6 przez 2 powierzchni 5715 m położonej przy ulicy 3 Szybciej Rady stanowiącej własność prywatną na działkę nr 4 przez 4 oraz działkę nr 5 przez 4 kata nr 26 o powierzchni łącznej 4844 m2 położonej przy ulicy 3 Szybciej stanowiącej własność gminy Czelaś. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Czelaś. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały. Dotyczy zamiany części działek nr 14 przez 2 i 15 przez 2 kata mamy 49 o powierzchni około 4000 m2.
położonej przy ulicy Stalopogorskiej, stanowiący własność gminy Przelacz, na działko nr 11, kwarta mapy 23, położoną przy ulicy Węzińskiej, działko nr 13, kwarta mapy 34, położoną przy ulicy Krzywiana, działko nr 43, kwarta mapy 24, położoną przy ulicy Mysłowickiej oraz działko 13 przez 2, kwarta mapy 6, położoną przy ulicy Asfaltowej o łącznej powierzchni 3561 metrów kwadratowych, stanowiących własność osób fizycznych. Panią kierowniku, prosimy.
Proszę Państwa, to była opcja zamiany tylko osoby prywatnej, do której gmina zwróciła się z kolei propozycją o nabycie działki przy ulicy Węcińskiej 11 kwartała 23, ponieważ na tej działce będzie zlokalizowanie zaprojektowanie jest zbiornik półfrekwencyjny i wodociąg. Strona zwróciła się z kolei z propozycją nie tyle osobi na gminie tej działki, jak zamiany działek, które jeszcze ma w posiadaniu innym oprócz tej działki nr 11, tak jak tutaj pani przewodnicząca czytała, a więc trzech jeszcze innych działek, na dwie działki gminne znajdujące się przy ulicy Stałopogorskiej. Oczywiście wcześniej trzeba te działki gminne jeszcze podzielić, wydzielając z nich pasy pod drogi. Bardzo proszę,
pani przewodnicząca, pani burmistrzu. Chciałbym zapytać w jaki sposób korzystamy te pozostałe działki gminy, tylko że przy Węgiskiej jesteśmy jakby zainteresowani, żeby być jakaś tam inwestycja publiczna. Natomiast co z działką przy ulicy Krzywiana, co z działką przy ulicy Mysłowickiej, co z działką przy ulicy Asfaltowej? Na co gmina to przeznaczy?
Myślę, że działka przy ulicy Mysłowickiej znajduje się w kompleksie działek gminnych. Tam też planujemy zgromadzenie tych działek, także byłaby korzystna dla gminy. Natomiast te pozostałe dwie działki przy ulicy Szybiana, przy Asfaltowej, no nie znajdują się w kompleksie działek gminnych. Natomiast tak jak mówię, jest to wniosek strony, która chce kompleksowo zamienić się i jest zainteresowana nie tyle sprzedażą tej jednej działki, jak od sprzedażą wyniku zamiany, czy od odstąpienia wyniku zamiany tych jeszcze pozostałych dwóch. Także strona chce rozmawiać o kompleksowej zamianie. Nie chce natomiast tylko i wyłącznie rozmawiać na temat potrzebnych dla gminy działek, może tak.
No więc, panie właśnie, teraz jest pytanie z tą gospodarnością. Jaki efekt uzyskamy jako gmina właśnie z tych działek, które jeszcze tak powiem, które uzyskamy przy zamianie, choć tutaj na pokoju i Krzywiana, czy Asfaltowa, czy... Przecież normalnie, jeżeli ma być to też inwestycja, jeszcze raz do tej inwestycji przy ulicy Mińskiej, jeżeli to ma być inwestycja publiczna, może nastąpić, że tak powiem, na wywłaszczenie. I tutaj uważam, że zamienianie to tak jakieś pojedyncze działeczki, działki takiego kompleksu, jeśli wydanie go właśnie w obrębie ulicy Staropogórskiej, dzielenie naszych spółdzielni, to te działki zostaną dopiero z tych rzek zostaną wydzielone te działki, o które ubiega się tam każda strona. Więc uważam, że to jest te działania najbardziej korzystne dla gminy. Dziękuję.
Ale
mimo to,
że nie korzystamy dla gminy.
Mówię nie skorzystać, nie dlatego, że po prostu z kompleksu działek przez ulicę Starogórskiej, gdzie wstaje na tą rzeczą prowadzone, że tak on może być zadowolony, można to podzielić, można sprzedać. I w związku z tym no, uważam, że dzisiaj podzielenie tych działek na rzecz osoby prywatnej jest elementem pewnej niegospodarności. Teraz mówię niegospodarności.
Co też nie ma na to miejsca?
Proszę Państwa, no ja muszę z bólem podtrzymać swoje powszechne stwierdzenia, że pan radny nie wie, o czym po prostu mówi, a mówiąc nie o niegospodarności, po prostu przeczy faktom. Trzeba było słuchać pani kierownik, co pani kierownik powiedziała, ale pan woli tylko po prostu drżeć nienawiścią i na tej nienawiści budować swoje zachowanie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o działki przy ulicy Staropogorskiej, one nie są żadne kompetencje, działki, które tam są. Natomiast właśnie działki przy ulicy Mysłowickiej są w kompleksie. Są w kompleksie w naszym działce. Natomiast jest to zupełnie inna sprawa, co z pozostałymi działkami, bo one rzeczywiście są w jakiś tam własności, w szczególności jeżeli chodzi o ulicę, ulicę asfaltową, to my tam stosunkowo dużo mamy naszej własności, natomiast jeżeli chodzi o ulicę Szybikową, to jest to też w naszym kompleksie, choć nie przewidziano do zagospodarowania w najbliższym czasie. I to jest tyle, natomiast proszę Państwa, nikogo nie zmuszę do tego, jak ma głosować. Pan może głosować przeciw. Natomiast jeszcze raz Pana proszę, żeby Pan troszeczkę ten języczek za ten Pan trzymał. Bardzo proszę.
Dziękuję.
Panie Burmistrzu, proszę mnie nie straszyć.
Nie, Pan mnie straszy. Bardzo proszę o wyłączenie lampeczki, Pani Andrzeju, Pani Grażyna. Bardzo proszę.
Zrozumiałam tak, że przy ulicy Staropogorskiej te, nazwijmy to, dwa paseczki, te części działek nie są w kompleksie działek gminnych. Tak? Czyli tu już gmina gdyby nie miała żadnych pysznych działek, tak to nazwijmy. Panie kierownik, troszeczkę cierpliwości dla mnie. Ulica Będzińska, ten paseczek, który chcieliśmy pierwotnie, prawda, kupić. Czyli ta działka by nas interesowała z punktu widzenia potrzeb miasta, tak? Na następnej stronie mamy tą działkę 13 przez 2. Proszę mi powiedzieć, to jest działka wąska z tego co wynika, a długa. I po lewej i po prawej, na górze i na dole, tak to nazwijmy, nie ma działek stycznych gminnych.
Stycznych gminy nieco dalej jest bezpośredniej sąsiedztwie.
I te na następnej stronie, trzeci Szybiana, tak? Szybiana. I ta następna nie jest przyjaciółka, tak? No to jak one się mają tutaj? Też są kompleksy gminy? Czy takie sobie...
Przy Mysłowickiej jak najbardziej. W kompleksie gminy znajduje się działka.
Kacinówka.
Tak. I tu jesteśmy zainteresowani bardzo. Natomiast no tak jakby Pan Burmistrz powiedział wcześniej, że na razie co do Szybujana nie mamy tam propozycji jakichś na już zagospodarowania terenu i tutaj ten kompleks nie jest taki wyraźny. Natomiast przy ulicy Asfaltowej bezpośrednio sąsiedztwie nie są gminne działki, ale co dalej są działki gminne.
Czyli można to mało stawać.
Nie, proszę bardzo, są te dane jeszcze w przedmiocie głosowanej uchwały? Nie ma. W takim razie mamy uchwały numer 5 zamiany części działek o numerach podanych w treści uchwały, o treści, którą Państwo posiadają w materiałach odnośnie wyrażenia zgody na zamianę działek wskazanych w treści paragrafu pierwszego. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały wprowadzonego przez Radę Miejską do porządku dzisiejszej sesji. Projektu uchwały w sprawie dopłaty do ceny metra sześciennego dostarczonej wody wynikającej z taryfy za dostarczoną wodę i wyprowadzenie ścieków na terenie gminy Czelacz zatwierdzonej uchwałą 281/2007 Rady Miejskiej w Czelaci. Projekt uchwały odnosi się do okresie kolejnym, czyli od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 dokonania stosownych dopłat, tak by rozumie cenę wody i ścieków utrzymać na dotychczasowym poziomie. Czy tutaj ze strony Pana Burmistrza, czy Państwa są jakieś uwagi, pytania, bo wydaje się ewidentna. Pani Kierownik, bardzo proszę.
Znaczy ja powiem, że pan przewodniczący, że w 2007 listopadzie podejmowano uchwałę o taryfach za wodę i ścieki i w ślad za tą uchwałą była uchwała o dopłatach. I ta taryfy obowiązują do końca czerwca tego roku, natomiast uchwała o dopłatach obowiązuje do końca grudnia tego roku. Stąd na te pół roku jest potrzeba podjęcia uchwały o dopłatach.
A może to są może takie uchwały, ale to... Rozumiem, że gdyby nie uchwała o dopłatach, cena wody ścieków winna być odpowiednio skorygowana.
Ale skorygowana, ale na ten moment no, nie ma takiej potrzeby, bo tam jest termin, czyli lepiej podjąć tą uchwałę, którą proponujemy.
Czy są pytania, uwagi? Pan Mirosław Czerwiecki, bardzo proszę.
Ja chciałem zapytać, dlaczego kosztem społecznym trzeba pokrywać koszty tworzenia wszystkich. Przecież miało być tak fajnie, ja tego, a okazuje się, że policznie trafi, bo to są miliony, które zainwestowano w spółkę, a...
Ale co pan wnioskuje? Czy ta uchwała w założeniu jest błędna w swojej treści, czy znaczy, jeżeli pan przekona większość rady do tego stanowiska, to automatycznie należy będzie przyjąć albo rozpatrywać projekt uchwały o wyższej dopłatności za wodę dla mieszkańców.
Panie przewodniczący, przecież ta spółka miała pomagać społeczeństwu, a nie tylko przez społeczeństwa ciągle. Przecież te pieniądze, które dopłata z budżetu, to są społeczne pieniądze, to nie są
polskie
pieniądze.
Spółka jest jedna.
A to jest
moje gminne. Panie Radzie, ja podejrzewam, że pan nie wie, o czym pan mówi w tym momencie i co znaczy, że pana przekonywał. Jeżeli pan chce przekonywać radę, to proszę najpierw wiedzieć, o czym pan mówi, bo nie bardzo wiem.
Proszę bardzo, proszę przyjmie.
Proszę państwa, w roku 1927, kiedy odbywały się wybory, wtedy dla rady przeprowadzono obowiązkowy egzamin z czytania i pisania. Myślę, że dzisiaj trzeba przeprowadzić powszechne badania.
Pozostawiam tą wypowiedź bez komentarza, ponieważ no, w sądzie większości z nas jest świadomość skali kwot zawartych i w taryfach, i w cenie, i w odpłatności za wodę i ścieki. I dziś trudno szukać rozwiązań drastycznie odmiennych od przyjętych. Cena wody dla odbiorców jest jaka jest. Rada Gminy ma prawo odciążyć mieszkańców od pełnych kosztów dostawy i pozyskania wody, więc raczej myślę, że do tej pory tego typu wnioski, które nie zawsze przechodziły w ramach jednej kadencji poprzedniej, nie było woli rady, żeby z budżetu była jakakolwiek dopłata do ceny wody. Tym razem w tym kierunku budżet jest elastyczny i zawiera te możliwości. To bardzo zaskakująca jest taka opinia, ale każdy ma prawo do swojej opinii. Także nie krytykujemy tego. Pan radny Kawalski, bardzo proszę.
Ja chciałem podkreślić, że to już piąty raz z rzędu, czyli piąty rok będzie, kiedy cena wody pozostaje na tym samym poziomie. 3,79 groszy. Także to jest korzystne dla mieszkańców oczywiście. Dziękuję.
Tam uchwała jest wcisłą konsekwencją uchwały z ubiegłego roku, co już dalej do wyraźnie na
cenę. Ale wszyscy radni chcą po prostu, żeby ta woda była na tym poziomie, panie Kędzierski. Może mieszkańcy się dowiedzą, że pan jest przeciwko, to nie będą zapytanie.
No my jesteśmy przeciwko tego, bo robi się to super. Miało nie być żadnych pożyczek
na rodzinę. To właśnie to, o czym ja mówiłam, że pan chyba nie bardzo wie, o czym pan mówi. Bo to nie wiąże się z pożyczką dla mieszkańców.
Dziękuję, proszę bardzo. Proszę uprzejmie. I panu w tej chwili tego nie zarzuca.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu.
Wysoka rado.
Te życzenia to sobie muszę zostawić już na później. Komu będziemy badania robić, albo nie, albo ustawą zamykać, ale to wrócę do tego, właśnie do tej sprawy, bo rzeczywiście państwo macie rację, nie macie racji. Mój pan kolega Mirek Kędzierski ma rację i nie ma racji. Natomiast generalnie, proszę państwa, potrzeba byłoby właśnie też, aby ten projekt uchwały również przeszedł przez komisję, żebyśmy naprawdę mieli jak gdyby realną ocenę, szanowni państwo, jak funkcjonuje nasza spółka gminna. Rzeczywiście,
o tej komisji tam mówi pan generalny?
Nie mówię, to myślę, że każdego komisja, która się tak powiem, pochyliła nad kosztami
na tożsamej jakby takiej nowo powołanej spółki, która miała być rzeczywiście, tak jak tutaj kolega mówił, zamierzało, czy widzicie Państwo, że ona już tylko wykonuje właśnie dwa zadania, czyli dostarcza wodę i opiera się kiszą. Powinna być naprawdę, ale i właśnie chodzi też o tak, żeby nie musieli się dowodzić co do czerwca, że rzeczywiście będziemy musieli szukać w budżecie miasta kwoty, jakiej kwoty, bo mówimy o wypłacie teraz pani skarbnik 0,32 grosze. I chcę zapytać, czy ma pani to
pieniądze są zabezpieczone, jak chcecie, jaka to jest kwota? Kwota jest zabezpieczona na cały rok, ale uchwała jest, będzie tylko obowiązywać pół roku, czyli dopłaty będą pół roku, bo tak były ustalone cały czas. Ja zatem mówię, uchwała 397,000 zł. Na cały rok,
na cały przyszły rok jest
ale uchwała będzie na pół roku i tyle możemy czekać.
Słyszę, więc dlatego mówię, że byłaby też potrzebna taka dyskusja, przynajmniej więcej trochę informacji, natomiast nie widzę z ubolewaniem żadnego przedstawiciela spółki, ale to myślę, że za zgodą pana burmistrza. Nie ma prezesa tutaj pani burmistrza, ani pani wiceprezesa, by rzeczywiście przynajmniej podała kilka istotnych informacji. Bo jak pani wyjaśnia, dotyczy obrata na powołanie tej spółki, to mieliśmy zapewnienie panu burmistrzu, że co pół roku rada będzie zaznajomiona, bo wystarczy przepis, z wynikami finansowymi. Bo pan tak nie widzi. Będzie zaznaczał, no ja mówię, panie burmistrzu, ja znajdę państwo wypowie. Nie ma sprawy. No więc ale generalnie zrobimy też o taką rzecz, już nie przedawimy się. Niech pan burmistrz powie to, to ciało, że tak powiem, założycielskie. Czyli zgromadzenie. Jaki stan, na podstawie sprawozdań spółki? Czy są, jest to dodatki, czy ujemne, czy jak tam koszty nad dochodami i tak dalej?
Mówienie o tym 30 grudnia, kiedy firmy zamykają bilans na 30 grudnia, chyba jest to co najmniej o miesiąc do 30. Tam pan wie, że dane statystyczne się sporządza i bilans od 31 stycznia, więc pytanie pana jest...
Nie pan pozwoli.
Nie pan pozwoli. Ma mikrofon na wyłącznie.
Proszę,
Proszę,
przynajmniej dla mnie taka informacja w jakiej kondycji i co nas czeka za pół roku.
Czy w kontekście tego projektu uchwały, kiedy mówimy o podtrzymaniu dopłat do ceny wody,
czy ona się, że tak powiem, w czerwcu utrzyma, czy rzeczywiście trzeba będzie myśleć o zgasieniu podwyższych dopłatach, albo o zmianie taryfikacji.
Dziękuję bardzo panie radny.
Panie przewodniczący, pan radny Świątek ma dobrą panią działę krótką, bo już zapomniał, za czym głosował wśród rozmów, jeśli chodzi o plan pracy Komisji Finansowo-Budżetowej. Przygotowałam ten plan bez zastrzeżeń, w 100% wszyscy członkowie go przyjęli i między innymi w lutym będziemy mówić na temat spółki ZIK, jej finansów, na budżet przez cały okres, odkąd powstała. Więc myślę, panie Andrzeju, że dowie się pan wszystkiego na ten temat. Natomiast dzisiaj jest to tylko kontynuacja wcześniejszych decyzji rady i nie podwyższamy te wody. Po prostu musimy to zrobić, żeby jeszcze przez pół roku były zgodne wszystkie ustawy z tym, co się robi, jeśli chodzi o morze. I tyle.
Dziękuję bardzo za istotną informację z ustaleń Komisji Budżetowo-Finansowej. Czy są pytania i uwagi ze strony państwa? Nie widzę. To jest za podjęciem uchwały w sprawie opłaty. Proszę na jednego metra sześciennego. za okres do 30 czerwca. Dziękuję. Kto jest przeciwny?
Nie ma.
Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do spraw bieżących. Ja pozwolę sobie szybciutko te sprawy przedstawić. Może zaczniemy od kwestii formalnej terminu przyszłej najbliższej sesji Rady Miejskiej. Ponieważ od 25 bodajże stycznia są ferie, stąd jest wniosek, żeby ewentualnie rozważyć przygotowanie materiałów i terminów komisji na mniej więcej 22 stycznia, to jest przedostatni tydzień stycznia. Czy w ogóle ta propozycja z punktu widzenia pewnych formalnych przygotowań, bo potem możemy mieć forum. I ostatni czwartek jest w pierwszym tygodniu ferii. Proponujemy utrzymanie tego terminu czwartkowego, natomiast ewentualnie przesunąć z ostatniego czwartku, kiedy to czwartek przerwy w szkole, a ewentualnie przesunąć na tydzień wcześniej, czyli na 22 stycznia. Jest to sprawa dzisiaj trudna do rozstrzygnięcia, natomiast jest to sugestia, proszę wziąć to pod uwagę, również służby tej podległe kierownictwu urzędu, by ewentualnie spróbować stosowne materiały przygotować wcześniej. Natomiast ze spraw bieżących korespondencyjnych chcę Państwa zapoznać króciutko wystąpienie dyrektora MZGK do Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie. W związku z licznymi interwencjami mieszkańców i kierowców prosimy o regulację urządzeń jezdni nowopogońskiej w Czelaci na odcinku od Ronda do granicy miasta z miastem Sosnowskim. Zapadnięte studzienki kanalizacyjne najeżdżane przez pojazdy powodują wstrząsy budynków i narażają samochody na uszkodzenia. Ponadto kierowcy chcąc uniknąć uszkodzeń starają się te urządzenia w jezdni omijać, najeżdżając do sąsiednich pas ruchu, co stanowi duże zagrożenie w ruchu drogowym. Prosimy nas zawiadomić o podjętych działaniach. Pismo z 16 grudnia 2008. Przypuszczam, że jeszcze bez odpowiedzi. Wojewódzki Śląski, Wojewódzki Inspektor Ochrony w Katowicach pisze do Rady Miejskiej, iż przekazuje w załączeniu 2 egzemplarze raportu stan środowiska w województwie śląskim w roku 2007. Raport jest dostępny na stronie internetowej i w biurze Rady. Jest to pewne opracowanie, którym Rady mogą się na miejscu zapoznać. Miejski Zarząd do Sprawy Komunalnej w związku z telefoniczną interwencją mieszkanki Czelaci pani Stępin Danuty zwraca się do komendanta Straży Miejskiej z prośbą o ustalenie właściciela nieczynnego pawilonu handlowego oraz upomnienie go o posprzątanie zalegających przy kiosku dużej ilości śmieci. Powyższy pawilon handlowy znajduje się na działce nr 11 w pobliżu budynku Nowopogońska 210. No nie pytajcie pana komendanta, czy działania są podjęte, ale to jest pismo z 12 grudnia. Proszę Państwa, teraz tak, króciutko pismo pani kierownik Jastrząb do Rady Miejskiej podające aktualny stan realizacji sprawy, która wynika z korespondencji wręczonej Państwu na sesji poprzedniej przez mieszkańca naszego miasta, pana Stefana Gos. Pani kierownik informuje, iż stan sprawy, której dotyczy w cudzysłowie skarga, to jest następujący. W piśmie z 5 grudnia 2008 Janina i Stefan Gos wystąpili do samorządowego kolegium odwoławczego w Katowicach z zażaleniem na bezczynność burmistrza miasta, polegającą na niewydaniu decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Samorządowe kolegium pismem z 11 grudnia bieżącego roku zgodnie ze złożonym wnioskiem zażaleniem wezwało burmistrza miasta Czelać do przesłania całości dokumentacji sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia. Całość dokumentacji przedmiotowej sprawy została w tym terminie przesłana do SKO w dniu 22 grudnia bieżącego roku. W dniu tym również została wydana decyzja administracyjna odmawiająca zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości i wysłana zainteresowanym. Decyzja została dołączona do dokumentacji przesłanej do SKO. Kolejne pismo dotyczy kierowane do Straży Miasta. Również były nawiązane do przeprowadzonej w dniu 22 grudnia rozmowy. Uprzejmie prosimy, pisze MZGK dyrektor, o interwencję w sprawie usunięcia dużej ilości wymienionych okien oraz innych odpadów budowlanych w rejonie ciągu garaży od ulicy Cznara. Proszę Państwa, dwa pisma. Jedno pismo pana Olejniczaka Krzesława, kierowane do Rady Miejskiej Czeladzi, w którym zwraca się z prośbą o nakłonienie do odpowiedzi urzędników, aby wydały trzecie już z kolei postanowienie w tej sprawie. Czy tutaj mamy jakieś bliższe informacje? Jest to wiersz pismo, jest dosyć obszerne. Jedno ostatnie zdanie przeczytam. Pomimo ponadrocznego okresu od ostatniego wzruszenia przez SKO dokumentów, mimo odpowiedzi, ostatnio otrzymałem dwa pisma od Urzędu Miasta, że nie ma w danych sprawach kompetencji, czyżby w tej sprawie nie było kompetentnego urzędnika. Pozwolę sobie to pismo przekazać i pilotować dalszy przebieg sprawy. Proszę Państwa, pismo, które pozwoliłem sobie w dniu dzisiejszym przekazać, podpisać i skierować do pana Ryszarda Liszczyka w sprawie Państwu zdanej, jest następujące. W odpowiedzi na pana pismo informuję, iż na dzień dzisiejszy nie jest możliwe dokładne określenie, kiedy zostaną wprowadzone ewentualne zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku gminy Czelać. Na koniec stycznia roku 2009 Wydział Rozwoju Miasta będzie dysponował danymi z ilości zbieranych odpadów za rok 2008 na podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców. Ponadto również w styczniu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców zajmujących się odbieraniem odpadów, na którym będą poruszane kwestie zmian w regulaminie. Zmiany w regulaminie muszą być również zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, tak więc prawdopodobny termin ich wprowadzenia winien zawrzeć się w pierwszej połowie 2009 roku. Takie treści pismo to przygotowane i wysłane do pana Liszczyka. Myślę, że jest to pewien tutaj rodzaj czuwania nad tą sprawą, że Rada nie zapomina, iż w tej sprawie były pewne propozycje zmian do regulaminu złożone. I proszę Państwa, króciutko, ostatnia już sprawa, nie będę czytał, ale chcę tylko Państwa zawiadomić, że na ręce burmistrza miasta wpłynął wniosek Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Wniosek o przyznanie nagrody miasta Czelać dla pani Barbary Kluczkowskiej. Uzasadnienia tutaj nie będę czytał, ale jest to tylko informacja, że taki formalny wniosek do pana burmistrza wpłynie. Proszę Państwa, ze spraw korespondencyjnych i sugestii co do terminu sesji więcej spraw z mojej strony nie ma. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Proszę Państwa, chciałbym poinformować, że dzisiaj podpisałem umowę objęcia akcji Tramwaj Śląski w spółki akcyjnej. Tych akcji jest 85 500 zł, czyli wartość to jest 855 tysięcy złotych. O tyle nasza gmina jest bogatsza od dzisiaj.
Dziękuję bardzo. Czy są ze strony Państwa, panie przewodniczący, na stronie? Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, może Pani sobie teraz taka wypada po dzisielu, ale Pan Przewodniczący o tym wie, nie chciał w ramach interpelacji. Jest taka prośba pod adresem naszych władz. Proszę mieszkańcy, szczególnie Wielbłudzcy Piaski, aby święta były troszeczkę kolorowe. Jeśli chodzi o oświetlenie tej dzielnicy, no tam koło biblioteki, żeby chociaż na jednym z drzewek były jakieś lampki. Bo rzeczywiście trochę to wygląda tak szaro, smutno się, że
mamy dużo, a iluminacji mało.
Jeśli by można jakieś środki na przyszłe święta przeznaczyć, żeby troszeczkę ożywić miasto przed samym świętami, to taka prośba na chęcu. Bardzo Panu dziękuję.
Ja
odpowiedzi.
myślę się nad tą moją konsultacją z panem Panagiem. Pan dyrektor NZGK zadość, tak jak rozpoznała możliwości podłączenia tam świata, tam jest problem z podłączeniem energią do. Natomiast
myślę, że... To pięknie wygląda.
To jest tam dużo tutaj na sferze iluminacji na drzewie jednym tam na sferze przy przystanie. Natomiast w przyszłym roku na przyszłe święta myślimy.
Wielkanocne jajeczka.
Dobrze jajeczka.
Czy w sprawach bieżących Państwo mają jeszcze jakieś sprawy? Bo jeśli nie, to ponieważ dzień dzisiejszy to już 30 grudnia roku 2008, jest taką miłą, świeczną tradycją, że żegna się ten rok faktem, winnym, usługującym, uszanowanym, jeżeli tutaj te warunki na to pozwalają. Ja chciałbym wszystkim Państwa, chciałbym Państwu, zanim koleżanki dokonają stosownego zapodania tego płynu sylwestrowego noworocznego, chciałbym w imieniu swoim i całego prezydium podziękować za całoroczną współpracę. Mam nadzieję, że tych minusów było mniej jak plusów, że ta nasza współpraca rzeczywiście była w miarę konstruktywna. I tego życzę sobie i Państwu w nadchodzącym roku, żeby efekty pracy były pełne satysfakcji dla radnych, dla mieszkańców, dla władz miasta, aby satysfakcja również tej pracy samorządowej była pełna. Satysfakcja z pracy zawodowej pana burmistrza, pani burmistrz, kierowników i wszystkich innych osób również dawała wiele, wiele satysfakcji. A do tego, proszę Państwa, żebyśmy zdrowi byli i sobie jakoś z wszystkimi problemami
poradzi.
I dla pana rzeczy tego spotkania dziękujemy i życzymy zdrowia najwierniejszemu bywalcowi z grona mieszkańców na naszych sesjach. Zapraszamy przez cały kolejny rok. Bardzo proszę, panie burmistrzu, odbieram głos.
Ja chciałbym serdecznie podziękować za ten rok, bo w tym roku udowodniliśmy, że można współpracować, co prawda nie dotyczy to wszystkich, no ale to już pewnie tak zostanie do końca. Natomiast chciałem podziękować za to, że za ten rok pracy, za to, że udało nam się prawnie przyjąć budżet, za to, że mogliśmy normalnie rozmawiać i myślę, żeby tak było, że chciałbym życzyć, żeby tak było i do końca.
Ja myślę, że też może słowo powiem i też życzę, żebyśmy dalej Państwo współpracowali. Chcę powiedzieć tylko tyle, mówię panu burmistrzowi, że zrealizowana demokracja, panie burmistrzu, przejmuje również pozycję ktoś inną opozycji. Dobrej demokracji, bardzo dobrej demokracji, ona jest, znacznie, dobra demokracja jest, ja nie wierzę,
dobra jest demokracja. Dobra jest dobra.
Jeżeli nie ma pani
demokracji,
jeżeli nie ma demokracji, to mówię, że tak ma być. I kto się rzeczywiście interesuje taką demokrację, jak to się mówi amerykańską, czy tutaj brytyjską, nic się nie oburza na opozycję. Myślicie panu, żeby pan był właśnie taki demokrata, również działał, właśnie
wszyscy wykazywali duży stopień wyczucia i wiedzy o demokracji, kulturze obradowania, kulturze dyskusji.
Demokracja, jeżeli nie będą mówiły myślenie, to będzie dobrze.
To będzie jeden z pierwszych szkolenia.
Znaczy, proszę Państwa, jeżeli w tym momencie też można, to możemy rozładować ten moment tutaj dyskusji o demokracji. Jest propozycja ze strony tutaj przewodniczącego klubu Platforma Obywatelska, zresztą popierany przez również inne rady i kluby, by gdzieś w granicach połowy lutego, w warunkach jeszcze zimowych, w miejscu blisko jakiegoś stoku narciarskiego, by można zrobić pierwsze faktyczne kraty samorządowe, by można było takie szkolenie przeprowadzić i jeśli ten termin Państwu wstępnie pasuje, to będziemy wspólnie z Biurem Rady coś zaraz po 1 stycznia organizować. Coś tam, żeby można było ten termin optymalny wykorzystać na szkolenie i na relacje.
Wywinąć orłę.
Szkolenie takie nieformalne, narciarskie plus szkolenie naszej rady byłoby przed mistrzostwami gminy, które odbędą się 21 lutego, więc myślę, że
to przygotowania przemiany.
Nie, będzie to cisło.
A już jest.
Rozumiem, że to będzie pokoleniem naszym.
Tak, to byłoby ewentualnie tydzień, równo tydzień lub dwa, tydzień po konferencji. Panie Zbierto, bardzo proszę, by po 1 stycznia rozpocząć przygotowania merytoryczne i lokalizacyjne szkolenia na przepraszam bardzo Państwa, Pan Przewodniczący tutaj ma rację, nie możemy wyjść, ponieważ nie padła sentencja w punkcie ostatnim. Obrady w dniu dzisiejszym uważam za napięte.
W tym roku
również serdecznie Państwu.
Tak, jutro nie.
Dziękujemy bardzo.